żeby rozpocząć posiedzenie, by głosować z nadalnym minimum 5 radnych. Właśnie Pani Rada dopełniła tę liczbę. Państwo radni otrzymaliście projekt porządku obrad. Ja mam jedną propozycję zmiany. Otóż chciałbym wziąć porządku obrad do opiniowania projektu miejscowego planu rejonu miast Łokietka Glogera. Otóż okazało się, że wykupy gminne, z tym powodu jest kilka, wypadły szkoły, przedszkola, z samym planem, ale przede wszystkim gmina skupuje działki, które się nie pokrywają z proponowanym układem drogowym. No i to wymaga szczególnej analizy, więc ja bym chciał, żeby to zdjąć, a pozostałe porządek obrad proponuję tak, jak sam jest przedstawiony. Czy jakieś inne uwagi? Nie widzę. To jest za przyjęciem porządku obrad. Witam Pana Prezydenta. Pani Grażyna Kielkowska, również 5 osób za. Przejdziemy w takim razie do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia sposobu rozpatrzenia wyznania przez Prezydenta uwag złożonego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków usytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, druk 2980. Pan Dyrektor, tak? Panie Wrocławie, jak
się. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, to jest pierwszy projekt uchwał z tego pakietu uchwał dotyczących zasad związanych z obiektami usytuowaniem obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Ten pierwszy projekt dotyczy uwag, które przez Prezydenta Miasta Krakowa nie zostały uwzględnione w toku prowadzonej procedury nad sporządzeniem tego projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Pokrótce, o czym jest jakby projekt uchwały o tych zasadach sytuowania tych obiektów, jak wygląda procedura rozporządzenia tego dokumentu. Tutaj mamy taką krótką informację, mianowicie jakie zostały wykonane czynności proceduralne. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, że projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury był dwukrotnie wykładany do publicznego oglądu. Pierwszy raz to wyłożenie nastąpiło jesienią 2017 roku. Ponowne wyłożenie było w maju tego roku. Do pierwszego wyłożenia wpłynęły 94 uwagi, do drugiego projektu wyłożonego w ramach drugiego wyłożenia wpłynęły 384 uwagi. Podstawowa taka zasada, która w tym projekcie na początku funkcjonowała, to było to, że każdy element, który był przedmiotem regulacji, czy miał stanowić przedmiot regulacji, to znaczy obiekty małej architektury, tablice i urządzenia reklamowe oraz ogrodzenia, miały zróżnicowane zasady i usytuowania w zależności od poszczególnych obszarów miasta. Miasto było podzielone na odpowiednie strefy i każda strefa miała swoje odmienne regulacje. Ostatecznie uprościliśmy i po prawej stronie jest zaproponowany podział miasta na 3 strefy. W ramach tych 3 stref zostały określone czy ujednolicone zasady sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, obiektów małej architektury oraz ogrodzeń. I taka jeszcze jedna uwaga podstawowa, bo to jakby zasadniczą częścią tego projektu są regulacje dotyczące nośników reklamowych. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni wprowadza takie 2 podziały. To znaczy pierwszy podział dzieli reklamy na tablice reklamowe i urządzenia reklamowe. I to są 2 rodzaje nośników reklamowych, które możemy uregulować tym projektem uchwały. Tablica reklamowa to jest element płaski, natomiast urządzenia reklamowe to one charakteryzuje się tym, że ma też dodatkowy ten przeciwwymiar, tą głębokość. Natomiast to jest jeden podział, czyli przedmiotem uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych, urządzeń reklamowych, ogrodzeń, obiektów małej architektury są tylko te reklamy, które znajdują się bądź na tablicach reklamowych, bądź na urządzeniach reklamowych w rozumieniu zaplanowania i zagospodarowania przestrzeni. I ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni wprowadza drugi podział, którym też się będziemy posługiwać, a mianowicie te reklamy są dzielone ze względu na to, na jakie nieruchomości są zlokalizowane. Jeżeli są zlokalizowane na nieruchomości, na której jest prowadzona dana działalność, która podlega reklamowaniu, to mówimy o szyldzie, natomiast jeżeli taka reklama jest zlokalizowana na innej nieruchomości niż prowadzona działalność, to wtedy ona jest po prostu taką reklamą, nie szyldem. Tak? taki jest podział na szyldy i reklamy pozostałe. I to jest bardzo ważne, bo ten podział, on jest inny niż był stosowany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i to jest podział inny niż zastosowany w uchwale o parku kulturowym dla Starego Miasta, ponieważ uchwała o parku kulturowym dla Starego Miasta została uchwalona ta pierwotna w 2010 roku. Natomiast przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które wprowadzały ten podział, to są przepisy, które zostały wprowadzone w 2015 roku. Jeżeli chodzi o nośniki reklamowe, to projekt uchwały zakłada katalog nośników reklamowych, które mogą funkcjonować w przestrzeni miasta. To są reklamy na rusztowaniach, tak zwane banery, billboardy, panele reklamowe, okręglaki i reklamy do 5 metrów kwadratowych oraz reklamy na budynkach, na obiektach budowlanych. Czyli projekt prezydenta zakłada, że wszystkie nośniki reklamowe, które będą funkcjonowały, czy których funkcjonowanie będzie dopuszczalne w przestrzeni miasta, to będą właśnie te nośniki, o których wymieniłem, które wymieniłem. Tutaj jest taki slajd pokazujący, jak poszczególne nośniki, w jakich strefach je można lokalizować i to wynika bezpośrednio z przepisów projektu uchwały. Jeżeli mogę tutaj omówić szczegółowo te nośniki, jeżeli Państwo są zainteresowani, jeżeli nie, to tylko bym wskazał, że reklama, tak zwane banery, to jest reklama czasowa, która może funkcjonować tylko przez okres 12 miesięcy, nie częściej niż co 7 lat, więc to jest kierunek taki, żeby te reklamy, które bardzo często zasłaniają elewację budynków, żeby one nie funkcjonowały zbyt często w przestrzeni publicznej, żeby nie zasłaniały istotnych elementów reklamowych. Jeżeli chodzi o billboardy, projekt uchwały zakłada dwie wielkości, które chcielibyśmy, aby funkcjonowały w mieście, to znaczy billboardy o wielkości 18 m2 i 12 m2 powierzchni ekspozycji reklamy. Jeżeli chodzi o panele reklamowe, to jest kolejny nośnik, który chcielibyśmy, żeby funkcjonował w przestrzeni miasta i miejsca lokalizacji tych nośników to są przede wszystkim wiaty przystankowe, nośniki w przejściach, ten panel reklamowy w przejściach podziemnych oraz możliwość umieszczenia takiego panelu reklamowego na obiektach budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2. Przede wszystkim to chodzi o kioski. To jest taki obiekt typu kiosku prasowego czy kwiaciarni. To nam o to chodziło, żeby w taki sposób zostało regulowane. Jeżeli chodzi o słupy plakatowo-reklamowe, to generalnie chcielibyśmy, aby te słupy plakatowo-reklamowe funkcjonowały w tej trzeciej strefie, która składa się z trzech obszarów. Stare Miasto, tutaj obszar generalnie w ramach drugiej obwodnicy i trzeci obszar to jest obszar ze Starej Nowej Huty. Tam jest niewielka modyfikacja po rozpatrzeniu uwag w wyniku drugiego wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu. Prezydent Miasta Krakowa dopuścił, by te nośniki funkcjonowały też w pierwszej strefie, w części pierwszej strefy. Jeżeli chodzi o reklamę do 5 m2, to jest ostatni z wolnostojących nośników reklamowych, które dopuszczamy. Tu są zasady na tym rysunku przedstawione, jak one w przestrzeni mają funkcjonować, czyli odległość pomiędzy poszczególnymi nośnikami, odległość pomiędzy od takiego nośnika reklamowego od wiaty przystankowej, odległość od drugiej skrzyżowej. Dodatkowo wyróżniliśmy takie tereny w mieście, tereny towarzyszące obiektom usług. Są to tereny albo o powierzchni minimalnej powierzchni 2 hektara pod obiektami handlowymi o powierzchni sprzedaży do wyżej 2000 m2 oraz pod terenami służącymi obsłudze parkingowej wraz z dojściami dojazdami albo tereny stacji paliw wraz z towarzyszącymi usługami gastronomicznymi i teren służący obsłudze parkingowej takiej stacji paliw. Czyli mamy dwa dodatkowe takie obszary, czy takie tereny w mieście, gdzie tych nośników reklamowych może być więcej ze względu
Rozumiem, że nie można było przejść przez gardę, to?
Przez gardę nie może przejść.
To też mamy z tym problem.
Takie dwa dodatkowe tereny, w których jest zwiększona ilość nośników reklamowych, o takich gabaretach, takich wielkościach, jakie są podane na tym slajdzie. Jeżeli chodzi o reklamę na budynkach, to ta reklama może występować z wyjątkiem pod obszarów trzeciej strefy obejmującego Stare Miasto, to jest zgodne z startem kulturowym i zgodnie z oczekiwaniami Państwa Radnych prowadziliśmy, ujednoliciliśmy, wskazaliśmy taką jedną przestrzeń, czyli przestrzeń parteru, w której mogą te reklamy funkcjonować. W zależności od strefy miasta wielkość zajętości tej powierzchni elewacji frontowej jest różna, dostosowana do walorów obiektów, które występują w danej strefie. Podobna najważniejsza regulacja dotycząca szyldów, z tym, że tutaj zajętość tej części parterowej elewacji frontowej budynku jest również, dotyczy tego pod obszaru pierwszego w trzeciej strefie obejmującego Stare Miasto. Oprócz tych szyldów, które mogą być lokalizowane w tej części parterowej budynku elewacji frontowej, ze względu na budynki wyższe, dopuściliśmy możliwość sytuowania dodatkowych szyldów i podzieliliśmy te budynki ze względu na takich samych przedziałach, jak wystąpiło rozróżnienie budynków w warunkach technicznych na budynki wysokie, wysokościowe i budynki tam mniejsze. Jeżeli chodzi o ogrodzenie, bo to też jest taki temat, który wzbudził ogromne wątpliwości. Projekt uchwały zakłada możliwość grodzenia wszystkich nieruchomości zabudowanych, z wyjątkiem nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Ponadto projekt dopuszcza możliwość grodzenia nieruchomości niezabudowanych, o ile są realizowane, czy na tych nieruchomościach prowadzona jest działalność bądź usługowa, bądź rolnicza, bądź dotyczy na których jest prowadzona działalność gospodarcza, o której mowa w ustawie prawo przedsiębiorców, nieruchomości, na których jest prowadzone miasto, na nieruchomości, które są związane z prowadzeniem działalności rolniczej oraz nieruchomości niezabudowane, na których funkcjonują publicznie dostępne tereny rekreacji, wypoczynku, ogrodów działkowych, cmentarzy i targowisk. Jeżeli chodzi o obiekty małej architektury, to uchwała przewiduje ujednolicony standard tych obiektów do 6 metrów, z wyjątkiem obszaru Starego Miasta, gdzie zgodnie z uchwałą parku kulturowego wielkość obiektów małej architektury może sięgać maksymalnie 6 metra. Wysokość masztów flagowych do 12 metrów. I tu są takie drobne informacje dotyczące obiektów małej architektury. Teraz bym przyszedł do sposób rozpatrzenia uchwały. Jak to wygląda? Tutaj na tym slajdzie, czy na każdym kolejnym slajdzie, jest tak wyabstrahowany temat, czego dotyczyły nieuwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa uwagi. Po lewej stronie to są uwagi, które, numery uwag, które nie zostały uwzględnione przez prezydenta miasta Krakowa. Pierwsza cyfra rzymska oznacza, czy to były uwagi rozłożone w ramach pierwszego wyłożenia projektu uchwały, czy w ramach drugiego, jeżeli jest dwójka rzymska. A następnie numer, to jest numer uwagi z tego zarządzenia o sposobie rozpatrzenia uwag przez prezydenta miasta Krakowa. Natomiast po prawej stronie znajdują się postulaty, które były wskazane w tych uwagach, bo te uwagi miały bardzo różny charakter. To znaczy były takie uwagi, w których bardzo precyzyjnie wnioskodawca wskazywał, że chciałby coś, czy oczekuje, żeby projekt uchwały zmienił się w konkretnie wskazanym przez niego zakresie, a były też takie uwagi, które bardziej opisowo wskazywały pewne wątpliwości i to, jak wnioskodawca chciałby, żeby projekt uchwały został zmieniony. Pierwsza grupa pojęć to są uwagi dotyczące definicji i pojęć zawartych w projekcie uchwały. Przede wszystkim wnioskodawcy wskazywali, czy chcieliby, żeby projekty zostały bardziej wprowadzone, definicje zostały szczegółowiej doprecyzowane, zmodyfikowane, bądź żeby zostały wprowadzone pewne definicje, które nie zostały wprowadzone, które nie zostały zawarte w projekcie uchwały. Uwagi te z pierwszego wyłożenia to były uwagi 14.1, 19.1, 19.2, 19.3, 21, 10, 24, 27, 91, 2. z drugiego wyłożenia to były uwagi dotyczące uwagi numer 66, 67, 71, 77A, 3 rzymskie 3, 77A, 5 rzymskie, 77A, 6 rzymskie, 77B3, 77B4, 78A, 3 rzymskie 2, 78A, 3 rzymskie 3, 78A, 5 rzymskie, 78A, 6 rzymskie, 79A, 3 rzymskie 3, 79A, 5 rzymskie, 79A, 6 rzymskie, 80A, 3 rzymskie 3, 80A, 5 rzymskie 5, 80A, 6 rzymskie 5, 80B, 9, 81A, 3 rzymskie 3, 81A, 5 rzymskie, 81A, 6 rzymskie, 82A, 3 rzymskie 3, 82A, 5 rzymskie, 82A, 6 rzymskie, 85, 11, 85, 12, 86, 89, 81, 89, 82, 89, 83, 91, 91, 92, 1, 92, 1, 92, 1, 105, 1, 105, 4, uwaga, 225, 228, 383, 2, 384, B1. Jeżeli chodzi o kolejną literę uwag, to były uwagi dotyczące kształtu poszczególnych stref, tego, czy dana nieruchomość powinna należeć do takiej, a nie innej strefy, zmiany modyfikacji granic stref, zmiany ustalenia w zakresie przebiegu ulic wylotowych, zmiany przebiegu w zakresie tego, czy bardziej precyzyjnego, szczegółowego opisania poszczególnych granic i stref i ulic wylotowych. Te uwagi to są jakby pokłosiem orzeczenia, które zapadło w sprawie uchwały łódzkiej, uchwały reklamowej miasta Łódź, gdzie tam miasto Łódź nie wprowadziło opisowego opisania granic poszczególnych stref, tylko uznało, że to troszeczkę analogicznie jak taka uchwała, która pracowała funkcjonuje jak plan miejscowy, w związku z tym rysunek planu miejscowego, który definiuje czy wskazuje przebieg poszczególnych granic, powinien troszeczkę tutaj funkcjonować na zasadach podobnych i rysunek stanowiący załącznik do projektu uchwały reklamowej, uchwały krajobrazowej powinien również spełniać ten charakter jego opisania granic. Sąd wskazał, że te granice powinny być opisane w tekście uchwały, że zaznaczenie granic pomiędzy poszczególnymi strefami na samym rysunku jest niewystarczające, dlatego że w ocenie łódzkiego sądu administracyjnego rysunek do uchwały, do projektu uchwały krajobrazowej ma charakter pomocniczy. W tym zakresie uwagi z pierwszego wyłożenia to były uwagi nr 2, 1, 2, 2, 3, 23, 33a, 35, 26, 36, 26, 37, 25, 36, 26, 40, 22, 80, 89, 1, 94, 1, 91, 23, 24, 91, 34, 35, 91, 37, 9, 94, 2, 46, 1, to już uwagi z drugiego wyłożenia. 46, 1, 59, 60, 66, 77, a 2 rzymskie, 2, 2, 77, a 2 rzymskie, 2, 4, 77, a 2 rzymskie, 2, 5, 77, a 2 rzymskie, a 3 rzymskie, 77, a 13, 78, a 2 rzymskie, 2, 1, 78, a 2 rzymskie, 2, 2, 78, a 2 rzymskie, 2, 4, 78, 3 rzymskie, 1, 78, a 3, 78, a 4, 78, a 13, 79 akwa rzymskie 2, 1, 79 akwa rzymskie 2, 2, 79 akwa rzymskie 2, 4, 79 akwa rzymskie 2, 5, 79 akwa 3 rzymskie 1, 79 akwa 3 rzymskie 2, 79 akwa 1, 80 akwa rzymskie 2, 1, 80 akwa rzymskie 2, 2, 80 akwa rzymskie 2, 4, 80 akwa rzymskie 2, 5, 80 akwa 3 rzymskie 1, 80 akwa 3 rzymskie 2, 80 akwa 4, 80 akwa 16, 81 akt rzymskie 2, 1, 81 akt rzymskie 2, 2, 81 akt rzymskie 2, 4, 81 akt rzymskie 2, 5, 81 akt rzymskie 1, 81 akt rzymskie 2, 81 akt rzymskie 1, 81 akt rzymskie 14, 82 akt rzymskie 2, 1, 82 akt rzymskie 2, 2, 82 akt rzymskie 2, 4, 82 akt rzymskie 2, 5, 82
2, 82 do 3, 82 do 4, 82 do 13, 85-1, 85-3, 85-5, 105-2, 105-5, 105-6, 105-8, 105-12, 105-14, 217-2, 220, 221, 223, 372, 382, 381, 384, 4.
Może niczego też z imienia odczytywać.
Może to śniące. Przyjemne z imienia, to jest jakby... Te numery to są wynikiem tego, że...
Są bardzo ważne, tak? I wiem, że można je wszyscy najmniej w głowie na pewno w tych dokumentów, tych dwóch książek, które jest oczywiście, i choćby dalej.
Dobrze. Kolejne uwagi dotyczyły zasad warunków sytuowania małej architektury. Tutaj było na przykład uwagi dotyczyły zwiększenia wysokości takich obiektów, nawet do 12 metrów, żeby takie obiekty mogły mieć zwiększenie katalogu i materiałów, z których mogłyby zostać takie obiekty wykonane, możliwość wykonania obiektów małej architektury w jaskrawych kolorach i dopuszczenie warunków wykonania obiektów małej architektury służących rekreacji i innym celom użytkowym, umożliwiającym jednocześnie w takich obiektach małej architektury zawarcie przekazu reklamowego. Kolejna grupa uwag to były uwagi dotyczące tablic reklamowych, aby wnioskodawcy wnioskowali, aby takie tablice i urządzenia reklamowe mogły czy to zasłaniać okna, czy mogły być sytuowane na innych częściach budynków niż wskazanych w projekcie uchwały. W szczególności, aby mogły być na przykład w większym zakresie obejmować tą część obiektu budowlanego, w którym było dopuszczone możliwe sytuowanie takich tablic w projekcie uchwały, aby to wielkość poszczególnych tablic reklamowych, urządzeń reklamowych mogła została zwiększona do 18 metrów kwadratowych, a przypomnę, że w projekcie jest 5 metrów kwadratowych. Kolejna grupa uwag dotyczyła billboardów. W projekcie jest założone, że billboardy w Krakowie będą jakby w dwóch parametrach, 12 metrów kwadratowych i 18 metrów kwadratowych. W związku z tym uwagi dotyczy bądź dopuszczenia billboardów o powierzchni ekspozycji reklamowej większej niż te dwa wskaźniki, bądź mniejsze. I druga grupa jakby uwag związana z tymi nośnikami reklamowymi to sposób usytuowania tych nośników w przestrzeni. To znaczy, żeby mogły być gęściej, częściej w terenach ulic wylotowych, bo te obszary właśnie mają zakaz lokalizacji tego typu nośników reklamowych. Kolejna grupa to są słupy plakatowo-reklamowe. Uwagi głównie dotyczyły tego, aby zwiększyć obszar, w którym takie słupy można lokalizować oraz aby można było zwiększyć ten parametr dotyczący średnicy słupa plakatowo-reklamowego. W projekcie uchwały jest 1,40 m, tutaj głównie wskazane na 1,30 m. Tak funkcjonuje z materiałów przekazanych przez reklamodawców, którzy używają takiego nośnika reklamowego. Tak wygląda ilość słupów plakatowo-reklamowych w przestrzeni miasta. Generalnie projekt zakłada, żeby słupy plakatowo-reklamowe funkcjonowały w tych obszarach tutaj zakolorowanych, czyli w obszarze trzecim, trzeciego, bo to obszar pierwszy, drugi i trzeci. Ponadto po rozpatrzeniu uwag została dopuszczona możliwość lokalizowania tych słupów plakatowo-reklamowych w Krowoczy i tutaj na południu dzielnicy Łagiewniki w okolicach Łuczany. Jeżeli chodzi o uwagi dotyczące paneli reklamowych, to tak podobnie czy analogicznie jak w przypadku innych nośników reklamowych, uwagi dotyczyły bądź zwiększenia parametrów tego typu nośnika reklamowego, bądź wskazania dodatkowych miejsc, w których takie nośniki reklamowe mogłyby być lokalizowane. Nasz projekt uchwały zakłada, że nośnik reklamowy, czy takie najnowszego typu nośniki reklamowe, panele reklamowe, które aktualnie są częściowo lokalizowane w wiatach przystankowych, również spełnia te parametry. Tutaj aktualnie panel reklamowy, który jest zamontowany przy poczcie głównej, ma wysokość prawie 2 metrów, szerokość 1,32 m, natomiast ta ekspozycja reklamowa to jest 92,163 m. Uwagi dotyczące pylonów to jest kolejny nośnik reklamowy, który funkcjonuje, czy chcielibyśmy, żeby funkcjonował w przestrzeni publicznej miasta. Również w tym przypadku uwagi dotyczy woli zwiększenia jego parametrów, woli zwiększenia parametrów poszczególnego takiego elementu, na który składa się na taki pylon, bądź wskazania dodatkowych miejsc, w których takie nośniki mogą być umieszczane w przestrzeni publicznej miasta. Jeżeli chodzi o maszty flagowe, kolejna grupa uwag dotyczy tego, żeby przede wszystkim takie maszty flagowe mogły się pojawić w rejonie, w miejscach, gdzie są zlokalizowane salony sprzedaży albo miejsca, na których są sprzedawane samochody, komisje samochodowe. Bardzo duża grupa uwag dotyczyła tego, aby poszczególne nośniki reklamowe mogły funkcjonować również jako reklamy podświetlane, reklamy wykorzystujące do emisji treści reklamowych wyświetlaczy LED i LCD. Była też taka możliwość, były też uwagi dotyczące możliwości podświetlania reklam światłem innym niż białym z prawej kolorystyce. W trakcie zarówno pierwszego, jak i drugiego wyłożenia pojawiały się postulaty, aby wprowadzić możliwość wykonania murali reklamowych. Początkowo projekt takich regulacji nie zawierał. Ostatecznie prezydent miasta Krakowa po drugim wyłożeniu projektu uchwały do publicznego wglądu i po rozpoznaniu uwagi zadecydował o tym, że takie murale, czy taka forma reklamy w formie murali będzie dopuszczalna, o ile są spełnione te parametry dotyczące tablic służących reklamowych, to znaczy o ile taki mural reklamowy będzie nie lokalizowany, tak jak tutaj jest, na elewacji budynków w tych kondygnacjach wyżej, tylko jeżeli on będzie tutaj, tak nawet to tak niewidocznie może zostało zaznaczone, znajdzie się w elewacji parteru na tych zasadach dotyczących zajętości powierzchni tej elewacji określonych dla poszczególnych stron. Podobne uwagi dotyczące problemów to również parametry i możliwość miejsca lokalizacji tych obiektów. Jeżeli chodzi o banery, to głównie uwagi dotyczyły tego, aby powierzchnia reklamowa, czy ta część baneru, która jest przeznaczona do reklamy, uległa zwiększeniu. W projekcie to jest 50% takiego baneru, a dodatkowo były uwagi składane w zakresie wydłużenia terminu, w którym taki baner może funkcjonować w przestrzeni miasta. Tak jak wspomniałem wcześniej, my zakładamy, że taki panel będzie wisieć nie dłużej niż rok i nie częściej niż do 7 lat. Jeżeli był tu kolejna grupa uwag dotyczyła ogródków gastronomicznych, mieliśmy takie wcześniej w projekcie uchwały założenie, że ograniczające możliwość lokalizowania czy umieszczania reklam na lambrekinach. Ostatecznie prezydent zadecydował, że takie reklamy na lambrekinach się będą mogły pojawiać naprzemiennie z szyldem danego przedsiębiorstwa czy danej osoby prowadzącej działalność w danej nieruchomości. Przedostatnia grupa to dotyczyła ogrodzeń. Podczas drugiego wyłożenia projektu uchwały do publicznego wglądu i w okresie składania uwag najwięcej uwag, było około 300 z tych 384, które generalnie wpłynęły do projektu, dotyczyły ogrodzeń. I tutaj są na tym kolorem różowym zaznaczone nieruchomości, których wnioskodawcy domagali się możliwości zabezpieczenia grodzenia takich nieruchomości. Jak widać, są to nieruchomości położone w Kantorowicach i głównie w Nawolnicy przy Lasku Wolickim, przy Lasku Wysieckim. Generalnie to, co już powiedziałem wcześniej, projekt uchwały zakłada, czy wyklucza możliwość grodzenia tylko nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz tych niezabudowanych nieruchomości, na których nie jest ani prowadzona działalność rolnicza, ani nie są wykorzystywane pod rzemiosło, ani nie są wykorzystywane pod usługi, ani nie są wykorzystywane pod publicznie dostępne tereny rekreacji, wypoczynku, ogrodów działkowych, cmentarzy i parkowisk. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję z Państwa. Chyba, że oddamy głos Państwa.
Proszę bardzo.
Czy ktoś z Państwa na sali w sprawie tego punktu jest chciałby zabrać głos? Proszę się prosić do mikrofonu, przedstawić się i zapraszam. No, żaba. Tak.
Chciałbym,
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Czy ktoś jeszcze z Państwa? Goście na komisji? Czy ktoś jeszcze z gości? Tak, pan Dyczał, bardzo proszę. Tu jest mikrofon.
Dzień dobry, Kubasz Kazimier, firma Koneser. Moja firma zajmuje się reklamą plakatową na terenie Krakowa.
Proszę sobie już
20 lat. I właśnie głównie w temacie zapisów uchwały dotyczącej tej reklamy chciałbym podyskutować, ponieważ tak jak powiedział przed chwilą pan Leszek, to uchwała jest fantastycznie się czyta, piękna koszulka, co już się troszeczkę zmienia. Podawane są jakieś tam powiedzmy przecinki, pudrowany jest mostek, natomiast to jest pudrowanie próba. Ta uchwała niestety będzie skutkowała tylko tym, że lokalne firmy reklamowe, tak jak moja, czy pan Kulsko w ciągu dwóch lat, czy po okresie jakie dają uchwała na stosowanie nośników. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na kilka tak poszczególnych rzeczy, które są bardzo niepokojące i przyrządzone zmiany, które się wzięły w zakresie uchwały. Kilka rzeczy. Pierwsza kwestia, na którą chciałem zwrócić uwagę, jest to, że uchwała wyciąga z porównania swoich zapisów, tak powiem, nośniki, które powstały przed 1989 rokiem w mieście. Natomiast pytanie jest takie, czy miasto dysponuje jakimkolwiek zapisem, jakimkolwiek listą nośników, które istniały w mieście przed 1989 rokiem. Myśmy wykonali sobie taki trud, tutaj z kolegą z Wenecji. Wysłaliśmy pismo, czy tam kolega wysłał pismo do Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz do Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa i z obydwu tych instytucji dostaliśmy informację, że miasto nie posiada listy nośników, które stały się w 1989 roku. Czyli ten zapis skutkuje, że w mieście może powstać wysyp nośników, nowych nośników, które rzekomo były w 1989 roku. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, czemu 89 rok, czemu nie 91, a czemu nie 70 rok, prawda? Ta data tak naprawdę jest wzięta z kosmosu. To jest temat nośników przy 89 roku. Kolejna kwestia jest taka, że uchwała wprowadza możliwość stawiania nośników w mieście z tak zwanymi płaskimi dachami. Jest to coś bardzo nowego, ale bardzo zaskakującego, dlatego że do tej pory wszystkie nośniki w Krakowie miały mieć tak zwaną czapkę krakowską, czyli wzorowaną na kopule Katarzyna Wawelu. Natomiast w tym momencie ustalenia, które obowiązywały od ponad 20 lat, są jego końcem wycinane. Kolejna kwestia jest taka, że brzmienie obecnych zapisów tej uchwały, słupy reklamowe funkcjonują praktycznie rzecz biorąc, mogą funkcjonować teoretycznie, bo mówię, zabytkowi mamy buty, w obrębie starego miasta i rzekomo dodatkowo w wycinku strefy pierwszej. Natomiast jeżeli się przyjrzeć szczegółom, to w tych wszystkich strefach, w wszystkich miejscach dodane są parametry odległościowe, które dodając do tego siatkę urbanistyczną, odległości między nośnikami, skrzyżowań, to nam wszystko skutkuje tym, że praktycznie biorąc nie ma miejsca, gdzie można postawić słupy reklamowe. Czyli ta reklama po prostu, to jest takie teoretyczne przyzwolenie na postawienie tamtych słupów. Kolejną kwestią, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest tutaj kwestia, że w uchwale nie ma zapisanej tak samego sposobu ścigania nielegalnych reklam. Z tego co ja kojarzę, pierwsza wersja tej uchwały, taka była intencja tego dokumentu, jest taka, żeby oczyścić miasto z nielegalnej reklamy. Natomiast wszystkie te zapisy fantastycznie ścigają reklamę legalną, systemową. Nie ma tu żadnego słowa o konsekwencjach dla osób, które mają powieszone banery, szmatki, opylone blaszki, tego typu szyldy. W czym podejrzewam cała branża reklamowa systemowa i reklamy zewnętrznej. Chciałbym się pozbyć takiej nielegalnej reklamy, że ona szkodzi miasto. Kolejną kwestią jest to, że reklamowe w myśli uchwały nie mogą funkcjonować w obrębie ulic lotowych i wylotowych. Nie mogą funkcjonować w obrębie osiedli mieszkaniowych, miejsc, gdzie ludzie się kręcą, gdzie ludzie tą reklamę oglądają. Jest to zupełne odwrócenie obecnej rzeczywistości, gdzie słupy reklamowe są przedstawiane według jakichś tam wytyczy, znaczy według wytyczy, które otrzymujemy z miasta Zbitu, jeżeli to są tereny na rządu Zbitu, bądź też ustalone wytyczne z właścicielami prywatnych terenów. W obecnym brzmieniu, jeszcze w poprzednim brzmieniu, słupy reklamowe rzekomo funkcjonowały tylko i wyłącznie w obrębie starej huty i starego miasta, co można sprawdzić, patrząc na poprzednią wersję wizualizacji. W tym momencie te super reklamowe widać funkcjonują w całym mieście, natomiast uchwała radca chce wyciąć na ten odcinka z terenu całego miasta. Czyli krótko mówiąc, 80-90% sieci nośników zostanie zlikwidowana. Kolejna kwestia, parametry odległościowe, zwłaszcza parametry odległościowe od skrzyżowań między nośnikami. Super reklamowe z klasycznej natury są przeznaczone dla odbiorców pieszych. Porównując to z tymi, czyli nakładając na to wytyczne odległościowe skrzyżowań od chodników, te super reklamowe przestają mieć rację bytu, dlatego że nikt nie będzie chodził za to, za ogrodzenie, nie będzie wchodził nie, na trawnik, na przykład będzie, że nie możemy dostać pozwolenia na zmienienie nośników na źrenicach, żeby tą reklamę czytać, tak? Czyli ten super reklamowy musi być zlokalizowany tam, gdzie się kręci człowiek, gdzie jest odbiorca, gdzie te nośniki są czytane. Ostatnią rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest kwestia związana z tym, na co chciałem zwrócić uwagę. Jeżeli się popatrzy na wizualizację, na te nośniki reklamowe, które przewiduje uchwała, panele reklamowe wiatra przystankowych to jest jedyny rodzaj nośnika, który jest dopuszczalny na terenie całego miasta. Każdy, kto choć odrobinę się zajmował reklamą zewnętrzną, wie, że żeby sieć reklamowa funkcjonowała, to ta sieć reklamowa musi mieć zasięg. Tutaj z 10 nośnikami czy 20 nośnikami w jakimś konkretnym miejscu nie ma sensu prowadzić działalności gospodarczej, dlatego że klienci czy reklamodawcy nie będą zainteresowani tego rodzaju formą reklamy. Dlatego dziwi mnie fakt, że spośród wszystkich rzeczy, wszystkich nośników, które są dopuszczone tej uchwały tego miasta, tylko jeden rodzaj nośnika reklamowego jest dopuszczony na wszystkich strefach. Dodać trzeba, że ten nośnik jest niewiele mniejszy od słupa reklamowego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie uwagi.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa gości? Proszę. Proszę się przedstawić, bardzo proszę.
Tomasz Karczyk, ja reprezentuję Agencję Reklamy Wenecja, która również w Krakowie dysponuje słupami reklamowymi. Około 85% naszych klientów to są lokalne instytucje kultury, sztuki i firmy lokalne, które korzystają z naszych usług. Tutaj moi przedmówcy zwrócili uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii i te warunki odległościowe, które powodują, że co prawda można, niby można w pewnych obszarach nośniki stawiać, ale w praktyce niestety nie ma takiej możliwości. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na trzy inne rzeczy. Otóż my w trakcie konsultacji społecznych prosiliśmy o informację, zadawaliśmy takie pytania. Ile firm lokalnych, czy została zrobiona analiza, ile firm lokalnych upadnie w wyniku wprowadzenia tych przepisów? I tu nie chodzi tylko o firmy, które dysponują skupami reklamowymi, ale w ogóle firmy lokalne. I przyznam szczerze, że nie dostaliśmy takiej informacji. Nie wiem, czy taka analiza była robiona. Według naszych ustaleń w zasadzie wszystkie firmy lokalne nie będą mogły funkcjonować po wejściu w życie tej uchwały. To jest sprawa pierwsza. Sprawa druga. Zadawaliśmy też pytania, jakie będą skutki budżetowe przy wprowadzeniu tej uchwały. To znaczy, na ile miasto, budżet miasta straci w związku z upadkiem firm lokalnych, które płacą co roku bardzo znaczne środki. Ja powiem, że tylko moja firma płaci kilkaset tysięcy złotych rocznie, to jest do Urzędu Miasta z tytułu zajęcia pasa drogowego. I zaryzykuję takie stwierdzenie, że jest to więcej niż niektóre firmy ogólnopolskie. I trzecia sprawa. Super reklamowe w pewnym sensie kanalizują firmy, lokalne instytucje, przyjmując plakaty, tych firm, tych instytucji nie stać na droższą formę reklamy autorowej. I teraz jest pytanie, jeżeli tego typu nośniki w Krakowie zostaną zlikwidowane, a jest ich dość sporo, to czy zniknie zapotrzebowanie na reklamę autorową i co się wtedy stanie, gdzie ta reklama się pojawi? Bo to nie jest, proszę Państwa, tak, że likwidacja nośnika powoduje brak potrzeby reklamowej w mieście. No gdzieś te reklamy się pojawią. Na ogrodzeniach, na osiedlach będą śmiecić i szpecić miasto. To chyba nikt nie bierze tego aspektu pod uwagę, a myślę, że on jest istotny, jeżeli uchwała krajobrazowa ma wprowadzić ład i przestrzenny. Dodatkowo na koniec dodam, że projekt uchwały nie reguluje reklamy tak zwanej tranzytowej. To znaczy, można sobie wyobrazić sytuację, w której są potrzeby reklamowe w Krakowie, nie ma nośników reklamowych, jest ich znacznie mniej i w związku z tym w mieście zaczyna się pojawiać bardzo duża ilość przyczepek reklamowych wciągniętych przez samochody, które będą stały w korkach, będą świecić, ponieważ w żaden sposób te przepisy nie regulują tej formy reklamy. A ta reklama gdzieś w mieście nie musi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Do mikrofonu.
Ja Kazimierz Banasz, członek Komisji Dialogu Miejskiego do spraw środowiska przy Urzędzie Miasta Krakowa. Ja chcę powiedzieć, że z jednej strony szanując działalność gospodarczą różnych osób, powiedzmy firm w Krakowie, chciałem powiedzieć, że miasto jest dla nas mieszkańców. I my chcemy żyć w jakimś komforcie. Nie może być tak, że na przykład w planach miejscowych przeznaczy się cały teren pod zabudowę, nie miesiąc o mieszkańcach, nie miesiąc o żadnym parku, bo pałac nie jest prywatny, więc trzeba tam dać się teren pod zabudowę, bo deweloperzy mają do tego prawo. My mamy jako prawo musimy domagać się tego, żeby miasto stwarzało warunki. Państwo jako radni, jakby w tym uczestniczyli, żebyśmy żyli lepiej, a więc te parki powinny powstać. My mamy prawo do tego, żeby miasto nie służyło jako maszynka do robienia pieniędzy czy firmom realizującym reklamy, czy sprzedającym alkohol, czy inną działalność gospodarczą, której głównym celem jest uzyskanie efektu ekonomicznego, chodzi mi o pewną zasadę funkcjonowania miasta. Miasto ma być dla mieszkańców, a nie ma być jedynie jakieś stworzenie pola do prowadzenia gospodarczej działalności. Jeżeli przyjmiemy takie założenia, to uważam, ja osobiście mogę powiedzieć za siebie, ale to zawiera, z którym mam kontakt, że na program w Krakowie organizacja przestrzenna jest taka, że robi to chaos, robi to bałagan. Jeżeli jesteśmy w krajach trochę dalej na zachód od Wisły, to widzimy, że to się daje zrobić. I to może być inaczej, dlatego uważam, że należy bardzo poprzeć ten projekt porządkowania reklamowany, proponowany przez Biura Planowania Przestrzennego. Dziękuję.
Czy ktoś z Państwa gości jeszcze chciałby zabrać głos?
Można tutaj jeszcze mikrofon.
Jeszcze Pani się zgłasza, bardzo proszę. Pani radna, bardzo dziękuję. Zaraz teraz głos Państwa Robię, tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz do Pana Prezydenta. Powiem Pan, Wprowadzony jest projekt uchwały w okresie dla nas niezwykle niezręcznym jako radnym, dlatego że no, są wybory samorządowe. Większość z nas startuje, korzystając z różnego rodzaju leśników. W tym pewnie częściowo od Państwa, którzy tutaj są, albo od firm, które od Państwa sponsorują. Teraz stawia się nas w takiej sytuacji, że jako, że występujemy jako kat i klient tego samego człowieka. Bo z jednej strony mamy, jeżeli byśmy przegłosowali tą uchwałę w wersji taka, jaka jest, to tak naprawdę, w moim odczuciu, zlikwidujemy biznes na środku reklamowym w Krakowie. Albo ograniczymy go o 80%. Czy jakie to by była reperkusja? Myślę, że nawet pan Krawczyk chyba nie do końca zdajemy sobie sprawę, co się stanie w konsekwencji. Natomiast z drugiej strony, no, sytuacja jest o tyle niezręczna, że my wszyscy, jako osoby fizyczne, jako później jako instytucja w postaci Rady Miasta, my też zlecamy jako Rada Miasta różne rodzaje rzeczy, czy też miasto jako takie, które samo zleca. Jakbym zapytał firmy, które mają okrąglaki albo firmy, które mają sieci billboardów, jakim dużym klientem jest gmina i podmioty zależne od gminy, to pewnie 20-30, może pamiętam powiem, 30% gmina ma tak na oko. Jak są klejone, bo mi się wydaje, że duża część materiałów, które są klejone na okrąglaku, to są materiały jednostek i bezpośrednio gminy Kraków.
Jeżeli
chodzi o te małe formaty, które my jako w sytuacji przyjmujemy, to około jak mówię, 85%.
85% tego, co klejecie Państwo, to jest miasto kultura,
i... Miasto, kultura, szuka. Teraz sytuacja jest taka, czasem postawić takie pytanie. Co w zamian? Znaczy, życie nie znosi próżni. Jak te firmy są wycofane z rynku, no bo będą musiały być wycofane, bo przepisy je tylko zmuszą, no to pojawi się alternatywny jakiś rynek. Musimy się pojawić. Czyli prawdopodobnie to, z czym walczymy na Starym Mieście, czyli rozdawacze ulotek, bo zostanie na każdym skrzyżowaniu. O, albo dykty się pojawią. Jakieś inne alternatywne nośniki. No bo coś się musi pojawić, bo życie coś się próżni.
Dykty jest dobre rozwiązanie.
Tak, dykta przekonania kulturalne na temat.
To znaczy, ja chciałbym tutaj...
Znaczy, ja tylko skończę, że... Znaczy, ja powiem tak, że wydaje mi się, że sytuacja jest naprawdę wielowątkową i zręczna. Bo z jednej strony jest oczywiście oczekiwanie, żeby się sytuacja zmieniła, tak? Bo przytaczamy jeszcze z panią Kotarną przykład tego płotu jakiegoś instytutu na Górze Borkowskiej, gdzie stoi chyba 20 reklam. To jest jakby jedna strona medalu, ale z drugą stroną medalu jest to, że prawdopodobnie setki firm jednak z tego żyją. Tak? I ja tylko tak moje odczucie, bo to jest teraz siedem, które chciałem zadać, ale z tego, że inne osoby też pozgłaszały, to im pozwolę zadać jako pierwszy głos. Natomiast chciałem tak ogólnie powiedzieć, że moim zdaniem sytuacja jest niezwykle niekomfortowa i z wyjątkiem sieciówek międzynarodowych, czy też ogólnopolskich, a jedno mamy taką polską, to reszta firmy są firmy lokalne. Jak znam życie, to te lokalne firmy dostaną najmocniej. Ale jestem najlepszy raz również.
Przepraszam, zaproponować, bo będzie jak Państwo mają, sam Pan powiedział, że Pan ma bardzo dużo pytań i jak będzie tak ogromna ilość...
To dobrze, to zaczniemy od odpowiedzi dla Państwa, tak?
Tak, ja to bardzo proszę odnieść do tego, co zostało przez powiedziane. To znaczy, ja chciałbym w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, że ten projekt, o którym dzisiaj dyskutujemy, czyli sposób dostarczenia uwag do projektu uchwały, tej samej uchwały krajobrazowej, to jest jeden z elementów, które mają wpłynąć na poprawę ładu przestrzennego w mieście. Mianowicie to jest uchwała, która umożliwi w późniejszym terminie zajęcie się przez Państwa Radę projektem już samej uchwały o zasadach sytuowania obiektów małej architektury, tablic urządzeń reklamowych oraz obrazów. Projekt tej uchwały zakłada przede wszystkim okres dwuletni, okres dostosowawczy, to znaczy taki okres przejściowy, w którym będą mogły nadal funkcjonować te maszynki reklamowe, które funkcjonują na dzień przyjęcia czy wejścia w życie postanowień projektu uchwały oraz to jest taki okres, w którym każdy nowy nośnik reklamowy, który będzie się musiał pojawiać, będzie mógł funkcjonować w przestrzeni publicznej, a o ile będzie spełniał projekt ustalenia zawarte w projekcie uchwały, a wtedy już uczyli się prawa miejscowego. To po pierwsze. Po drugie jest tak, że wejście w życie postanowień uchwały krajobrazowej umożliwia podjęcie czynności kontrolnych w zakresie właśnie ścigania ścigania tych nośników reklamowych, które w przestrzeni publicznej powstały nielegalnie w sposób niezgodny z przepisami prawa. Bo dopiero kiedy uchwała krajobrazowa obowiązuje, my mamy możliwość, czy urząd nabędzie taką możliwość, że w stosunku do nośników reklamowych nielegalnych będzie można wstrząść postępowanie i przymusić właściciela takiego nośnika reklamowego bądź właściciela nieruchomości, na której taki nośnik reklamowy się znajduje, do tego, żeby on ten nośnik usunął poprzez możliwość nałożenia na niego kar finansowych. To po pierwsze. Po drugie, wraz z tym projektem uchwały krajobrazowej do Rady Miasta Krakowa został zgłoszony projekt dotyczący opłaty reklamowej. To jest drugie takie narzędzie, które ma umożliwić walkę jakby z nielegalnymi nośnikami reklamowymi, bo oprócz tego, że dany nośnik będzie funkcjonował dalej w przestrzeni publicznej, to on zostanie w pewien sposób opodatkowany. Założenie tych projektów, które Państwu przekazaliśmy, są takie, że uchwała reklamowa wchodziłaby w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku, uchwała o opłacie reklamowej wchodziła rok później w życie i od tego momentu można by było od tych wszystkich nośników reklamowych, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, zarówno legalnych, jak i nielegalnych, pobierać opłatę z tego tytułu, że taki nośnik reklamowy w przestrzeni publicznej funkcjonuje. I trzeci etap to jest właśnie zakończenie tego okresu przejściowego, gdzie w ramach zapisów dotyczących, wskazujących, które nośniki reklamowe należy użyć tak zwanych przepisów dostosowawczych, które są zawarte w projekcie uchwały, te nośniki reklamowe, których funkcjonowanie w przestrzeni publicznej byłoby obarczone zbyt wysokim kosztem albo byłyby nielegalne na gruncie zaproponowanych przez nas rozwiązań, zostaną usunięte z przestrzeni publicznej. I założenie było tak, kiedy sporządzaliśmy ten projekt, że ilość nośników reklamowych, które funkcjonują w przestrzeni miasta, jest zbyt duża i należy je ograniczyć. I okoliczność, że pewne podmioty nabyły uprawnienia w postaci tego, że legalnie wykonały nośnik reklamowy zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie powstania, nie jest przesłanką, czy ustawodawca nie wskazał takiej przesłanki, która by uniemożliwiała w późniejszym terminie po podjęciu uchwały reklamowej takiego nośnika usunięcie w taki sposób, aby tego typu nośniki reklamowe albo takiego rodzaju, albo zlokalizowane w danej lokacji spełniały warunki określone w uchwale reklamowej. W związku z tym mamy trzy takie etapy. Uchwała reklamowa, uchwała o opłacie reklamowej i kolejnym jakby takim elementem, który jest konieczny, aby to wszystko funkcjonowało, to jest wyodrębnienie w Urzędzie Miasta Krakowa odpowiedniej komórki organizacyjnej, która będzie zajmowała się przestrzeganiem tego ładu przestrzennego. Bo w momencie, kiedy Państwo zdecydują o podjęciu uchwały, tak zwanej uchwały reklamowej, to tak jak do tego momentu jest możliwość ścigania tych osób, które umieściły nośniki reklamowe nielegalne w przestrzeni publicznej, prowadzenia w stosunku do nich normalnych postępowań administracyjnych, zakończonych tym, że dany właściciel nośnika albo dany właściciel nieruchomości, na której nośnik się znajduje, taki nośnik usunie, a oprócz tego zostanie obarczony karą z tego tytułu, że nielegalnie swoim nośnikiem zajmował, czy miał go zlokalizowanego w przestrzeni publicznej. To jest jakby taka kwestia pierwsza. Druga kwestia to była kwestia reklamy nielegalnej i nielegalnej. I ustawodawca nie wskazał takiego, nie dopuścił nawet takiego rozróżnienia dotyczącego reklamy nielegalnej i legalnej. Po to jest właśnie ten okres dostosowawczy, aby te wszystkie nośniki reklamowe, które nie spełniają warunków określonych w projekcie uchwały, zostały usunięte. Oczywiście Państwo jako radni mają zarówno możliwość ocenienia, czy ten okres dwuletni dostosowawczy to jest wystarczający, czy on powinien zostać skrócony bądź rozszerzony. Państwo również jako radni mają możliwość zadecydowania, od kiedy ta uchwała o tablicach reklamowych, o lokalizacji tych nośników reklamowych między innymi wejdzie w życie. W związku z tym my zaproponowaliśmy 1 stycznia 2019 roku. Państwo też mogą zadecydować, czy kiedy taka uchwała będzie obowiązywała dla miasta Krakowa. Jeżeli chodzi o taką informację dotyczącą nośników sprzed 1989 roku, przyjęliśmy, że ponieważ takie nośniki funkcjonują w przestrzeni publicznej miasta, bardzo często jest to kwestia, że w związku z wykonywaniem robót budowlanych na obiektach takie nośniki są odkrywane pod warstwami tynku, które na tym budynku, na danym budynku zostały umiejscowione. W związku z tym, z uwagi na to, że ustawodawca bardzo precyzyjnie wskazał, że nośnikiem, tablicą reklamową i urządzeniem reklamowym, które jest związane z reklamą, reklamą jest wszystko, co promuje daną działalność, czyli reklamą w każdym przypadku jest taka nawet taka informacja, że odbywa się jakieś wydarzenie, no nie wiem, kulturalne, że odbywa się jakieś wydarzenie społeczne. Wszystko to, co promuje, ma zawierać w sobie treść taką promującą dany podmiot, daną osobę, dane wydarzenie, to wszystko jest reklamą, która podlega uregulowaniu w projekcie uchwały. Ale z drugiej strony, to co powiedziałem już wcześniej, uchwała reklamowa może dotyczyć tylko nośników reklamowych, które mają charakter tablicy reklamowej albo urządzenia reklamowego. W związku z tym reklama, o której tutaj była mowa w postaci rozdawania ulotek, reklama pojawiająca się na pojazdach mechanicznych, ona nie podlega uregulowaniu w tym trybie. To jest pewien mankament tej regulacji, która jest zawarta w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na to wszyscy jakby wskazują i jest takie ryzyko, że w związku z tym, że z jednego obszaru do reklamy, w jednym obszarze funkcjonowania reklamy ograniczymy, to ona pojawi się w innym obszarze. Niemniej do dzisiaj te przepisy w tym zakresie nie zostały znowelizowane. Natomiast to jest też tak, że nie żyjemy w próżni, że sposób funkcjonowania reklamy w latach 90. i sposób funkcjonowania reklamy zewnętrznej dzisiaj, on też jest inny. Dzisiaj już w mniejszym zakresie korzystamy z tej informacji, może ja bym mówił troszeczkę we własnym imieniu, która funkcjonuje w przestrzeni publicznej, ale bardziej, jeżeli poszukujemy jakiejś informacji, to łatwiej nam znaleźć coś przez internet, bo szukamy albo danej jakiejś działalności i szukamy konkretnego oferenta, który prowadzi daną działalność, czy to gospodarczą, czy jakąkolwiek inną. Czy o wydarzeniach kulturalnych, to nie jest tak, że spacerujemy po mieście i wszyscy rozglądają się, na co pójść do kina, to ja sobie muszę pospacerować po plantach, czy wokół jakiegoś innego terenu, żeby zdecydować, jakie są filmy w repertuarze aktualnie pokazywanym w kinach, tylko raczej ten kontakt czy sposób szukania informacji o pewnych wydarzeniach, o pewnych zjawiskach jest troszeczkę inny. Ale to jest jakby tak na marginesie. Po drugie, kwestia tego, jak mają wyglądać nam słupy plakatowo-reklamowe. Dopuściliśmy, że słupy plakatowo-reklamowe w każdej strefie mogą być nakryte bądź tą czapką, bądź tym płaskim daszkiem. Natomiast ten płaski daszek jest dopuszczeniem, które może funkcjonować w Starej Nowej Hucie i w tej części Śródmieścia z wyjątkiem obszaru Starego Miasta. Jest to jakby dowolne, to nie jest w tym zakresie jakiś przymus, że każdy słup plakatowo-reklamowy musi być zwieńczony tym płaskim daszkiem. Uchwała reklamowa, czy projekt uchwały reklamowej, który Państwu proponujemy, jak już wspomniałem wcześniej, zakłada, to nie da się tego ukryć, pewną restrykcyjność przyjętych regulacji. W związku z tym założenie było takie, żeby te elementy, czy te obszary miasta, które są bardzo istotne z punktu widzenia, czy to występujących na danym obszarze obiektów zamkowych, czy elementów systemu przyrodniczego, czy mają wpływ na odbiór miasta, zostały pozbawione nośników reklamowych, które przysłaniają te elementy widokowe czy krajobrazowe miasta. W związku z tym ulice Dowodowe, które w Krakowie mają charakter taki, że one z terenów wyżej położonych są skierowane tutaj w teren niżej położony i mają charakter takich ulic widokowych, mają takie obostrzenie, aby tych nośników reklamowych funkcjonujących w ciągu tych ulic Dowodowych było jak najmniej. I jeszcze taką jedną rzecz, jakby troszeczkę podsumowując, jeżeli chodzi o słupy plakatowo-reklamowe, proszę zauważyć, że lokalizacja słupów plakatowo-reklamowych dotyczących tego podobszaru trzeciego w pierwszej strefie, dotyczącego podobszaru pierwszego w trzeciej strefie w ramach Starego Miasta, to jest przepisanie pewnych rozwiązań, które były zaproponowane w uchwale o parku kulturowym dla obszaru Starego Miasta. dla tego dokumentu, czy dla tego aktu prawa miejscowego została precyzyjnie określona czy wskazana lokalizacja słupów plakatowo-reklamowych. One nie występują na obszarze całego miasta, tylko w pewnej koncentracji tutaj na wskazanych takich punktach. I mówię o tym nie bez kontroli, dlatego że po to właśnie jest wprowadzony ten obszar, okres dwuletni dostosowawczy, żeby zobaczyć, jak faktycznie funkcjonuje w przestrzeni publicznej miasta rynek reklamowy, czy się tak wyrażę. Po to jest te dwa lata, żebyśmy mogli zobaczyć, czy przeanalizować ponownie, czy jest potrzeba wprowadzenia jakichś dodatkowych nośników reklamowych, które nie są typów rodzajów nośników reklamowych, które nie są wpisane, czy nie zostały zaproponowane w projekcie, oraz po to jest okres dostosowawczy, też żeby być może nad pewnymi kwestiami bardziej szczegółowo się zastanowić. Ja nie mówię, że to jest dobre rozwiązanie, które tutaj zostało zaproponowane dla Starego Miasta, że jest stała lokalizacja danego typu nośników reklamowych, ale być może to jest rozwiązanie, które powinno zostać recyklowane dla innych obszarów miasta. W związku z tym, nie wiem, każda dzielnica powinna mieć takie szczegółowo precyzyjne określenie, gdzie słupy plakatowo-reklamowe mogą funkcjonować. W związku z tym, tak jak mówię, okres ten dostosowawczy dwuletni jest między innymi też po to, abyśmy mogli zobaczyć, jak faktycznie funkcjonują przepisy uchwały o tak samej uchwały reklamowej. I jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć. Kwestia zysków, potencjalnych strat. To oczywiście to jest troszeczkę wyróżnienie z usług. Kiedy my przygotowaliśmy, właściwie nie my, ale Urząd Miasta Krakowa, kiedy przygotowywał się do pracy nad projektem tej uchwały, tak zwanej uchwały reklamowej, to była wstępnie zrobiona analiza, jakie to może mieć, jakie to ma przełożenie, czy zapisy mogą mieć przełożenie na funkcjonowanie rynku reklamowego. I wtedy, w 2015 roku, została zrobiona taka wstępna analiza, ile miasto zyskuje na funkcjonowaniu nośników reklamowych w dotychczasowej wersji. I wtedy taką analizę zrobiono tylko do gruntów znajdujących się we władaniu miasta. Przede wszystkim to były grunty z KIT-u, na których grunty będące w zarządzie przez ZIKIT. I wtedy ustalono, czy zbadano, że koszty z tego tytułu, koszty zyski miasta z tego tytułu, że od podatku od nieruchomości dla nośników reklamowych wynoszą około 21 milionów złotych. W związku z tym to nie jest tak, że ten projekt będzie jakoś drastycznie spowoduje przyszukanie tego dochodu miasta w tym zakresie, ponieważ tak jak mówiłem, zestaw tych uchwał, które dotyczą reklam, czy nośników reklamowych w przestrzeni publicznej, zakłada, że zostanie wprowadzone, czy Państwo podejmą również decyzję o tym, żeby wprowadzić opłatę reklamową. Ta opłata reklamowa, ona w stosunku do podatku od nieruchomości ma charakter bardziej powszechny, dlatego że ona obowiązuje wszystkich tych, którzy nośnik reklamowy w przestrzeni publicznej umieszczą. W związku z tym będzie obowiązywała zarówno tych, którzy płacą dotychczas podatek od nieruchomości za nośnik reklamowy, jak i tych, którzy z jakiegoś względu, ponieważ ten nośnik reklamowy nie stanowi osobnego obiektu, nie stanowi osobnego przedmiotu opodatkowania, takiej opłaty dotychczas, czy żadnej opłaty publicznej w tym zakresie dotychczas nie podnosi.
Dziękuję bardzo. To może teraz Rady, dobrze?
Wydaje mi się, że Państwo niestety tą uchwałą robicie ogromną krzywdę idei. Bo ja od samego początku szalenie kibicowałem tej idei. Idei tego, by te założenia uchwały ustawy krajobrazowej przenieść na grunt Krakowa, by przestrzeń miejską oczyścić z reklamy. To znaczy nie, że w ogóle, tylko że, żeby starać się uporządkować pomiędzy tym, jakie są potrzeby rynku, przedsiębiorców, mieszkańców, którzy przecież też z tych różnych form reklamy korzystają, a z drugiej strony poprzeć estetyczny, czyli tego, co nasze oko radzi. Dla mnie podstawowym zadaniem tej uchwały, którą mieliśmy podjąć, było to, by z jednej strony walczyć z tą reklamą nielegalną, z tą, która gdzieś te takie zdjęcia, które wszyscy kojarzą z Katarzyńskiej, z Manowskiej, z drugiej strony by ograniczyć ogromną liczbę billboardów na trasach wjazdowych, gdzie kierowcy są rozpraszani przez swoich billboard za billboardem. Tymczasem, no nie wiem, jaka jest motywacja, ale umiemy to czytać, tak? kolejne firmy lokalne, które mają słupy, są zabijane tą proponowaną uchwałą. No nie taki był cel, nie taka była idea tego. Akurat jeżeli chodzi o względy estetyczne, no nie wiem, czy Państwo mną zgodzą, ale wydaje mi się, że słupy reklamowe ładnie wykonane, akurat nie mieszkają tą przestrzeń. Jeżeli my potrafimy przełożyć sobie te zapisy tej uchwały na realia i nagle się okazuje, że panele, czyli wiatry przystankowe są dozwolone w całej mieście, a słupy reklamowe już nie. Dlaczego? Dlaczego one wypadają z jednego podłoża? Dlaczego nagle kwestia daty? Dlaczego nagle kwestia zliczenia tych słupów? No to jest to. Tak bardzo czytelne, że aż nie wiem, kto z tym stoi i kto tutaj dokuje, ale po prostu ideę piękną, która powinna tutaj służyć poprawie estetyki, to służy jakimś walką pomiędzy różnymi firmami w Krakowie i powoduje to, że te, które, na których nam powinno zależeć, lokalne, które często rzeczywiście, tak jak tutaj padło, w 80-90% przynajmniej piszą ogłoszenia o spektaklach teatralnych, o jakichś koncertach, festiwalach, no przecież nie będzie tego uważać na billboardach. Ja tego nie rozumiem, szczerze mówiąc, no mocno jestem poirytowany tym faktem, bo jakby w ideę oczyszczania krajobrazu wspieram obiema rękami, rybką, ale no po prostu to, co się kryje gdzieś tam za drugim dnem, to jest naprawdę rzecz, która nie pozwoli mi wszystkim sumieniem podejść do tych głosu. Ja uważam, że taka uchwała powinna być wypracowana z wszystkimi podmiotami działającymi w branży, tak żeby wszyscy porówno stracili niestety, bo to wszyscy na tym stracą, a nie tak, że jedni otrzymują zapisko. W ogóle z czego wynika zapis 15 metrów od wiatru przystankowej? Czy nie jest czasem tak, że jakaś firma wygra przetarg na wiatr przystankowy i tam ma swoje reklamy, jakby 15 metrów od tego nie może być żadnego nazwiska? No ja to nie wiem, ja tego nie rozumiem, ja proszę to tłumaczyć. Tak samo z panem od skrzyżowa. Znaczy to faktycznie przy skrzyżowaniu jest co chwilę, jeżeli... Nie wiem, ja myślę, że to było transparentnie tłumaczyć.
Jeżeli mogę sobie... Nie, jest to rzeczywiście można, proszę. Bo może wiem, że damy, bo jednak... Przepraszam, pan przewodniczący
do... Proszę.
Przepraszam, że wszedłem w stanie, bo chciałbym odpowiedzieć na pytania. Pan tak dokładnie nie odpowiedział na te pytania, które zadali mieszkańcy czy przedsiębiorcy. Ja powiem tak. Pod pretekstem czyszczenia przestrzeni publicznej, tej nieuporządkowanej, czy Państwo pokazywaliście na rok czy dwa lata temu, oczywiście wybierane jest najbardziej drastyczne elementy z miasta, bo nie pokazywaliście tych, które są dobre. Bo większość publicznie tutaj w mieście w ogóle jest dość uporządkowana, ale są takie miejsca, które faktycznie wygląda to źle. Chcecie po prostu wprowadzić to niestety w kategoriach, powiem to taktycznie kolokwialnie, urzędniczo pewnego rodzaju przepisy. Ja się z nimi nie zgadzam. Podchodzę do tej uchwały od dwóch lat, czyli dużej mniej nie używałem, bardzo technicznie. Proponowałem jako mieszkaniec Krakowa Wojciech Wojtowicz uwagi, które tylko w jednym przypadku zostały uwzględnione. Mogę o nich powiedzieć. Natomiast generalnie rzecz biorąc, zresztą Państwo wróciliście pomimo jednej, które uważałem za zasadne, ale do rzeczy. Podzieliłbym tą uwagę, która była na trzy elementy. Myśmy się tu skupili na reklamie tej zdjęcia. Przypominam, pan dyrektor oczywiście o tym mówił, to jest kwestia także ogrodzenia dla mieszkańców. I też się z tym nie zgadzam, że mamy obszarowo całe miasto zrobione w ten sposób, że przy budynkach wielorodzinnych nie będzie można stawiać ogrodzeń. Uważam, że to jest błąd, bo oczywiście co do centrum ta kwestia może mieć uzasadnienie, ale na obrzeżach miasta jest wiele miejsc, gdzie jest konieczność ogrodzenia budynków wielorodzinnych ze względu bezpieczeństwa, wjazdu na to, to się, i tak dalej, i tak dalej. Proszę mi wierzyć, że deweloperzy, czy nawet potencjalni mieszkańcy nie chcą grodzić swojej przestrzeni, jeżeli ona im przeszkadza w życiu. I będę otwierał. Państwo chcecie autorytetywnie powiedzieć, nie wolno. A obok jest zakład przemysłowy, nie wiem, są jakieś odpady, ktoś tam wchodzi, albo jest skarpa, mówicie, nie wolno. A tam trzeba grodzić. Nie ma innej możliwości. Po prostu ze względu bezpieczeństwa trzeba to grodzić. Potraktowanie całego miasta, wrzucenie do jednego worka jest totalnym błędem. Takich przykładów będą dziesiątki. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Państwo macie największe doświadczenie w kategoriach uchwalania planów miejscowych. To są tylko wycinki obszarów. Ta uchwała jest zrobiona dokładnie w takiej samej procedurze. Więc zmiana tej uchwały będzie musiała przejść taką sądę. To jest w
wielomiesięczny czy kilkuletni proces każdej zmiany, bo inaczej się tego po prostu zrobić nie da. Dzisiaj popełnienie jakiegokolwiek błędu, a mówimy o całym mieście, nie będzie to możliwe skorygowanie w ciągu jednego miesiąca, w ciągu dwóch tygodni. To jest niemożliwe prawo. W związku z tym, jeżeli dzisiaj popełnimy błąd, a możemy go popełnić, patrząc na całe miasto, bo przypadki będą różne, to my tą korektę, mówię w tej chwili o mieście, tak, o radzie, o urzędnikach, będziemy dokonywali w ciągu pół roku, roku albo już. W związku z tym nie możemy dzisiaj popełnić żadnego błędu. I mówię o tych ogrodzeniach dlatego, że będą takie przypadki, w których będzie konieczność procedury. I dopuszczenie tam po prostu, bo my sobie tak uchwaliliśmy, będzie totalny błąd. Nie możemy tego zrobić. A wrzucacie Państwo obszary, bo takie elementy, jak Państwo wiecie, ile jest problemów, jak są plany miejscowe, gdzie każdą działkę rozpatrujecie po kolei. I ile jest kłopotów, ile jest wniosków, ile jest uwag. A tutaj mówimy o obszarach ocenianych. Wszyscy macie tak robić, bo my tak chcemy. My tak nie chcemy, ja tak nie chcę. To jest jedna grupa ludzi. Druga grupa ludzi. Już pamiętam, pan dyrektor wie o tym też dobrze wie, była taka sytuacja, że prawie doszło do tego w tym projekcie pierwszym, teraz tego nie ma. Ale to pokazuje pomyłkę, że przyjęliście, że nawet urodzenia, które stoją, trzeba będzie rozbierać te jednolite przynoki do rodziny. Nie ma. Cofaliście się z tego, czy Państwo się cofaliście pod względem naszych sugestii. Kolejna grupa to są przedsiębiorcy. Autorytatywnie mówicie, jaki procent można na elewacji tych nadać. Ale są właściciele, którzy mają lokale w podwodze. I nie ma innej możliwości pokazania, kto tam sprzedaje, kto tam jakieś usługi, jeżeli nie wywiesi się tego przed datą wejścia. Jeżeli my znowu alternatywnie powiemy 10, 15, 20, w zależności od tego, w której stronie jesteśmy, a oni się tam nie zmieszczą, szczególnie te podwodze są w pierwszej strefie, trzymać się jakby tutaj w centrum, no to znowu wypoczymy podwodze alternatywnie, bo my tak chcemy. Tak nie można. Choćby nawet mówimy o reklamie, no nie można przecież zrobić jakiegoś małego paska, bo to nie będzie widoczne, więc musimy pokazać na niewielkich takich reklamach tą firmę, która jest gdzieś w podwodzu. Nie mówię już o tej reklamie w tym zewnętrznym, ale to także będzie problem. No to pewnie mówimy, nie, my chcemy tam tyle procent, koniec, bo myśmy sobie tak wymyślili na spotkaniu, bo mamy takie przykłady, widzieliśmy gdzieś tam. My jako Kraków mamy trochę inną specyfikę niż na przykład inne miasta w Europie. Trzeba do tego także tak dopasować te parametry. I wreszcie ostatnia sprawa, to są, uważam, że to jest to wielkie błędy, jeśli chodzi o to nasze autorytetne ustalanie, bo znowu w całym mieście będą różnego rodzaju przypadki. A nie będziemy go zmieniać. Zaraz powiem, dlaczego proponowałem w uwadze taką kwestię. I wreszcie ta ostatnia rzecz, to jest ta reklama zewnętrzna, tak, która ma porządkować tę przestrzeń publiczną. Większość, bo pan dyrektor mówi, że dopiero wtedy, kiedy będzie uchwalona ta uchwała, to będzie można, tak powiem, kontrolować te reklamy, będzie można te nielegalne reklamy likwidować. Przedsiębiorcy, którzy tutaj mówili, w większości mają reklamy pasie drogowe. A więc dzisiaj tak naprawdę decyzję wydaje ZIKI, wydaje Zarząd Dzielnicy Miejskiej i innej instytucji, które opiniują. Bo jeżeli nie zaopiniują tego pozytywnie, to my tylko tej reklamy tam nie ustawiamy. Więc dzisiejsze prawo już dzisiaj to prawo obowiązuje, mówi o tym, gdzie można i jak można to reklamę zrobić. Można to reklamę dzisiaj także zlikwidować. Jeżeli ZIK i pozostałe instytucje miejskie, zgodnie już z tym prawem, nie zgadzają się. Tak się dzieje. Likwidujemy to. Także poprzez uchwalenie parku kulturowego, ale także inne przepisy, które o tym mówią. Cóż mi pomogło? Wcale nie musimy tej uchwały, żeby te słupy, o których te Państwo mówili, likwidować. Te, które są w złych miejscach. I je się likwidują. Stawiają w innych miejscach. Pan mówi, że dzisiaj korzystają z internetu w kategoriach reklamy. Chyba jakby tak było, to ci ludzie by tych słupów tam nie stawiali. No bo rynek by to robił. Gdyby firmy nie chciały się reklamować w takich kategoriach, to po prostu by tych słupów tam nie było, bo nikt by nie chciał tego robić. Po co? Rynek sam reguluje tego typu rzeczy. Tak? Jeżeli ludzie tylko korzystali z internetu i korzystali tylko w ten sposób z reklamy, z tej informacji, no to te słupy nie miały relacji do tych. Może tak będzie, może pan temat, to wtedy one same się zlikwidują. Ja jestem przeciwko takim zakazom. Generalnie rzecz biorąc uważam, że patrząc na te trzy elementy, proponowałem jedną rzecz, w uwagach zresztą, którą Państwo macie, to było w pierwszym dłużeniu, nie wiem, żeby powołać specjalną komisję w mieście, która oczywiście to była akceptacja w uchwale, która by mówiła o tym, że każda strona mogłaby zgłosić wniosek, który byłby na BIP-ie i odpowiedź również byłaby na BIP-ie w każdej danej sprawie. Legalnie, oficjalnie. Państwo chcecie, że to niemożliwe prawo. Nie wiem, być może tak jest, ale uważam, że przy tak obszernej uchwale, niezależnie od tego, jaka będzie modyfikacja, powinno się postawić. My po prostu nie możemy całego miasta dotrzeć do tego worka w tak skomplikowanych sprawach. Naprawdę, ja to poruszę tylko kilka razy. Tych jest dużo więcej. Powiem o billboardach, czy o tych takich, powiedzmy, reklamach w wielu galeriach. Którego przedsiębiorcę należy zlikwidować, bo nie mają dwa obok siebie te wielkokartowe reklamy i jeden niby ma składać wszystko materiału, to nawet drugi jest deweloperem, tylko jest dealerem samochodów i ma samochód u siebie. To którego mamy zlikwidować, bo ma nieciwsłaną reklamę do jazdu, nie wiem, 200-500 metrów w głąb terenu. Jest w trasie drogowej. To którego mamy zlikwidować? Nie odpowiedzieliście Państwo od dwóch lat na to pytanie, które stawiamy właściwie do 100. Ja tego pytania nigdy nigdy odpowiedzi na to pytanie nie otrzymałem. Bo takie przypadki zdarzają się to bardzo często. Już nie mówię o tej reklamie takiej, powiedzmy, która reklamuje jakieś produkty, ale mówię o ludziach, którzy po prostu reklamują swoją firmę, żeby mogła tam funkcjonować. Mówi Pan o tym, że nie zmienią się kwestie wpływu do budżetu. Nie wiem, ile jest osób takich, które wynajmują dzisiaj tereny prywatne. Znaczy tereny prywatne pod reklamę tego kawałka. Być może po to zaciągnęły kredyty. Nie wiem. Ale takie sformułowanie badań. I pod to zaciągnęły kredyt i uzgodniły z tymi firmami, że przez 5-10 lat będą wynajmowane. Jaka to jest skala w Krakowie? Czy Państwo wiecie, jakie odszkodowania gmina będzie musiała zapłacić? Czy w ogóle takie coś występuje? Bo moim zdaniem występuje. Że po prostu firmy dzisiaj wynajęły swój teren prywatny pod reklamę tą wielkokabaretową i pod to na przykład zaciągnęły kredyt. Będą miały łatwo do udowodnienia, że po prostu będzie miasto musiało im to skrócić. Proponowałem również uwaga, która nie została uwzględniona, wydłużyć ten termin do 5 lat. Nie zostało uwzględniona, bo Państwo oczywiście najpierw rok, teraz 2 lata. Uważam, że ten 5-letni miałby sens, byłby na wszystkie cytowanie, na to, żeby to zrobić. W każdym bądź razie ta sytuacja moja nie pozwoli mi na to, żeby poprzeć tej uchwały i ja uważam, że naprawdę jedyne rozwiązanie wtedy w tych miejscach, gdzie bo to nie jest całe miasto. To nie problemem tych nieuporządkowanych przedsiębiorstw, to jest całe miasto, bo to jest nieprawda. Stare miasto uporządkowaliśmy, Podgórze ma mieć park kulturowy, Nowa Huta ma mieć park kulturowy i być może to jest problem do tego, żeby uporządkować tą przestrzeń publiczną w kategoriach właśnie tej reklamy, czyli iść w kategoriach uchwały parku kulturowego. Dlaczego? Dlatego, bo każdą rzecz wtedy będziemy rozpatrywali indywidualnie i choć są protesty, są uwagi, to my wtedy będziemy każdą kamienicę, każdego przedsiębiorcę rozpatrywali indywidualnie. Innej drogi, moim zdaniem, nie ma, bo jeśli tak szeroki zakres wszyscy Państwo rzucili do tej uchwały, to będzie mnóstwo zaskarży, mnóstwo problemów. Ja uważam, że takim stylu tej uchwały ja osobiście nie będę głosował.
Panie Przewodniczący, czy ja mogę w jednej kwestii formalnej? Tylko takie pytanie. To jest projekt uchwały przygotowany przez prezydenta miasta Krakowa. Państwo jako radni mają możliwość zarówno do projektu uchwały o sposobie rozpatrzenia i uwzględnionych uwag, jak i do bazowego projektu, mają Państwo możliwość zgłoszenia poprawek. W związku z tym, jeżeli Państwo się nie zgadzają z rozwiązaniami, które zostały tu przyjęte, mają rozwiązania lepsze, czy proponują rozwiązania lepsze, to Rada Krakowa w tym zakresie ma możliwość działania. Jeżeli zostaną odpowiednie poprawki przegłosowane, to my ten projekt będziemy w takim zakresie zmieniali, jaki wynika z poprawek przegłosowanych przez Radę Miasta Krakowa. W związku z tym, w ocenie prezydenta jest tak, że ten projekt realizuje te założenia, które były przyległe podstawy tego projektu, a no takie, żeby ilość nośników reklamowych funkcjonujących w przestrzeni publicznej ograniczyć, żeby kwestie dotyczące ogrodzeń i powstawania pewnej wirtualizacji tych obszarów związanych z zabudową mieszkaniową wielorodzinną ograniczyć, W związku z tym zostały zaproponowane takie i inne rozwiązania. Ale to ostatecznie Państwo jako w całości Rada Miasta Krakowa zadecyduje się, czy ten projekt to jest projekt, który Państwo chcą poprzeć, czy to jest projekt, który wymaga zmian. W związku z tym Państwo do tego projektu zmiany w odpowiednim trybie przegłosują. A być może to jest projekt, który w ogóle nie spełnia Państwa oczekiwań i w związku z tym projekt zostanie przez Radę Miasta Krakowa odrzucony. I wtedy pojawi się kwestia, czy prezydent ma przygotować ewentualnie inny projekt rady w tym zakresie, czy w ogóle po prostu kwestia dotycząca reklam jest w wystarczający sposób regulowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W związku z tym dla Krakowa nie zachodzi konieczność wprowadzenia takiej regulacji. I to jest jakby taka kwestia ogólna. To jest Państwa, my przekazujemy pewien projekt, pewną wizję, pewną koncepcję, którą prezydent uważa, że jest odpowiednie, natomiast to Państwo zadecyduje. I to jeszcze taka jedna rzecz, to jest troszeczkę inaczej niż w przypadku planów miejscowych, bo w przypadku planów miejscowych zarówno prezydent, jak i Rada Miasta Krakowa są ograniczone dokumentem studium i pewnymi wytycznymi, które wcześniej już zostały podjęte. Natomiast tutaj sytuacja jest otwarta. W tym zakresie Państwo, jako przedstawiciele mieszkańców, mogą zaproponować inne rozwiązania, czy to w zakresie okresu dostosowawczego, czy w zakresie odległości, czy w zakresie dopuszczalnych nośników reklamowych, które mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej. Jeżeli będzie taka decyzja, czy tam taki postulat, który Pan Radny tutaj wskazał, że na przykład kwestia słupów plakatowych, plakatowo-reklamowych powinna zostać inaczej uregulowana w projekcie uchwały i tak Państwo taką poprawkę do uchwały przegłosują, to oczywiście prezydent postara się zmienić tak ten projekt, żeby uwzględniał te wytyczne, które Państwo zaproponują. To jest tylko taka kwestia.
Dziękuję dobrze. Proszę. Proszę powiedzieć kwestię tego 1989 roku. To jakie firmy, może Pan wymienić, jakie firmy to będą mogły te nośniki robić? Macie zdefiniowane te firmy, które są? To znaczy, jeszcze jedno pytanie, proszę powiedzieć, czy będzie kolejne wyłożenie po tych uwagach, które są? Będzie trzecie wyłożenie?
Nie. Teraz projekt w kwestii formalnej. Projekt uchwały jest, został przekazany Radzie Miasta Krakowa. Jeżeli znajdzie się w porządku obrad Rady Miasta Krakowa, to jeżeli Państwo przegłosują poprawki do tego projektu, to w zależności od tego, czy to będą poprawki w niewielkim zakresie, czy to będą poprawki wywracające ideę tego projektu, będzie trzeba, wydaje mi się, w mojej ocenie tak jest, będzie trzeba ponowić czynności proceduralne, bo jeżeli Państwo dopuszczą znaczną ilość nośników reklamowych, których projekt tak aktualnie nie przewiduje, albo zmienią pewne podstawowe regulacje, które dotyczą czy to nośników reklamowych, czy ogrodzeń, czy obiektów małej architektury, to no nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji, że mieszkańcy widzieli jeden projekt, a faktycznie to, co jest uchwalone, całkowicie różni się od tego projektu, który mieszkańcy widzieli, do którego mogli składać czy wnosić uwagi. Jeżeli natomiast chodzi o nośniki reklamowe sprzed 1989 roku. Są to nośniki, to jest data umowy. Wyszliśmy z takiego założenia, że te nośniki reklamowe, jaki film? Na przykład takim nośnikiem reklamowym jest reklama Miraculum, takiej firmy kosmetycznej, która aktualnie istnieje. Ona funkcjonuje w formie muralu na budynku tutaj przy ulicy Worcela i Paweł. Ona jest w kiepskim stanie, takim wizualnym, że trzeba podejść do tego
budynku.
Słucham?
Czy usługę reklamy z jakaś
firma? Nie zidentyfikowaliśmy słupów reklamowych powstałych przed 1989 roku. To są były słupy, które miały 30 lat, funkcjonują prawie 30 lat, funkcjonują w przestrzeni publicznej miasta. Nośniki reklamowe z reguły wymienia się część. Najbardziej trwałą reklamą.
To jest nośniku, nie firmy.
Tak, to jest kwestia, że najbardziej trwałym nośnikiem reklamowym właśnie są te murale, dlatego że no, nikt nie będzie wykonywał remontu elewacji budynku, na której taki mural reklamowy funkcjonuje.
Sekundę, że jeszcze należy na radę.
Zostało tyle powiedziane, że nie wiadomo, że mogli Państwo co dodać, żeby przysłuchać się po raz kolejny tej dyskusji, bo nawet jeżeli tyczy się 2-3 lata, bo nawet dłużej, powiem, że procedowanie tego w ten sposób jest skandaliczne. Czemu to wytłumaczę? Mianowicie od 3 lat, nie tylko ja, koledzy i koleżanki tutaj z rady również proszą o implementację, Państwo tego nie potraficie przez 3 lata zrobić. Bardzo rozgodniło mnie z panem dyrektorem, który powiedział, że za nielegalne reklamy będziemy pobierali opłatę. To chyba pan co pan powiedział. Czyli pan pracuje, że pan nie zdaje, pan nie zdaje wybrać opłatę. Moje pytanie jest takie, czemu przez 3 lata Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania nie może po prostu dostarczyć takich materiałów, dlatego, żeby ona mogła ze spokojnym sercem podejmować decyzję. Ja powiem szczerze, żeby ta osoba przyjść. I to nie dlatego, że jest to problem dziecka z kątem, tylko zupełnie, że się po prostu podobnie podchodzi się do tego odpocka. Państwo, którzy powiedzieli, że miasto jest na mieszkańców, ja się zgadzam. Tylko, że w większości również te agencje reklamowe i te agencje nie są reklamowe do jednego worka, ale rozumiem, że drukarnie, graficy, wszyscy, którzy około tej reklamy pracują, to też są mieszkańcy Krakowa. I mało tego, państwo wiecie, skąd utrzymuje się miasto i są to dochody z cudów budów. Ja nie mam teraz danych, bo państwo tego nie przedstawiacie, bo państwo też ich nie macie. Ile osób jest w tej branży po prostu związane. Ale to, co jest proponowane w tej uchwale, powiedziałabym ad hoc, nie wiadomo z jakich punktów. Czy 15, czy 100, czy skrzyżowanie. Wydaje mi się, jakby to było totalnie pisane na konie. Nie chcę powtarzać tego, co było wielokrotnie. Tutaj już powiedziano, czemu Wojtek, że czemu 8-9, a nie na przykład. Ja na przykład mówię rośnie 9-7. No i na przykład trzeba mieć 9-7, 8-9. Na przykład Olek może robić coś innego. No po prostu uważam, że ja to mówię żartobliwie, ale mówię to po to, że po prostu mam wrażenie, że Urząd Miasta podchodzi do tego żartobliwie. Jest krzywdą dla tych wszystkich ludzi, którzy pan powiedział, że będą firmę pletować. No jasne, tylko mam wrażenie, że Urząd Miasta w ogóle nie interesowało to, ile osób będzie pletować. Bo będzie. Takie samo było w Polsce, jeżeli chodzi o środowiska związane z sklepy spożywcze. Wiem, jak to się przełożyło. Kiedyś robiliśmy zamach w przedszkolach, kiedy złożyło się zupełnie odwrotnie. Czas, jak powiedział pan przewodniczący, powiedziałbym, panie prezydencie, jest mocny, nie trafiamy. Bo jeżeli przez 3 lata nie mogę tego zrobić, to co się zadzieje przez tym miesiącu, że my to będziemy podejmować? Może trzeba to zrobić na spokojnie, może trzeba zaprosić wszystkie środowiska, które są zainteresowane, bo ci ludzie z tego żyją. Mało tego, to miasto z tego też się utrzymuje. Mało tego, pan z Wenecją mówi, że 85% powierzchni zajmuje miasto, zajmowane jest przez miasto. Moja ocenie ta uchwała jest jednym po prostu wielkim błędem. I to, co powiedział pan radny Miszewski, że zrobiono największe krzywdę. Bo każdy z nas, jak tu siedzi, miał jedną myśl na początku, że owszem, nie chcemy takich ulic jak Kalwaryjska. Ale wracając do początku tej rozmowy, nie zaczęliśmy w ogóle od podstaw. I ta rada, która tutaj siedzi, prosi o to przez ostatnie 3 lata. I jak przez 3 lata nie będziecie państwo tego zrobić, ja w tym miesiącu już tego pobierać nie będę.
Panie doktorze, ja chciałem tylko powiedzieć, że Państwo przygotowali ten projekt uchwały przez 3 lata i proponuję Państwu, że radni w ciągu niecałych 2 tygodni przygotowali odpowiednie poprawki, żeby ten projekt uchwały uzdrowić. Ja uważam, że nie da się tego uzdrowić. Ten projekt uchwały jest krzywdzący dla przedsiębiorców, niesprawiedliwy i będę głosowała przeciw.
A ja mam tutaj pytanie konkretnych. Ponieważ no, zmienia się na przykład to, co jest jakieś przedstawione, czyli kształt tych wykonawców, ale również zmienia się jego wygląd, ponieważ na tej wizualizacji wygląda tak, jakby miał dzielone powierzchnie pozycyjne. Czy to oznacza, że dla obywateli muszą być również, bo to jest tylko wizualizacja.
Tak, to jest tylko wizualizacja. Jest w projekcie uchwały określone, jak ma wyglądać podprąg, przez słup plakatowo reklamowy, tak zwane plakatowy, jak rozumiemy, wyklamy z drewna, metalu, tworzywa sztucznego lub szkła, urządzenie reklamowe o wymiarach wysokości do 4,2 metra, średnica do rozwojenia 4,1 metra i o kształcie kopuły wieńczącej dalej zakreślonym w paragrafie 13. A w paragrafie 13 jest określone, że skład kopuła to jest o podstawie 6-kąta opisanego na geometrycznie wyznaczonej kopuły do średnicy do 1,2 metra, zakończonej jedynicą skórą, bo u podstawy kopuła zwiększona jest poziomem ostatnim sensem wysuniętym przekrótce powierzchni słupa. Natomiast pod obszarze drugim i trzecim, czyli w ramach śródmieścia poza Starym Miastem i w ramach Starej Nowej Huty, dopuszcza się stosowanie zwiększenia, ale tylko dopuszcza w formie walca o średnicy 1,6 metra. Czyli to jest dopuszczenie, jeżeli przedsiębiorcy będą chcieli skorzystać z dotychczasowego modelu słupa plakatowo-reklamowego zwiększonego do kopuła, także są dalej będzie w tych obszarach, które zostanie dopuszczone i do lokalizacji, ale będzie mógł funkcjonować. Jeżeli tylko mógłbym Pani Rady Kwiatkowskiej odnośnie, to nie jest tak termin, że projekt uchwały, oczywiście statut miasta zakłada, że projekt uchwały i termin składania poprawek do projektów uchwały są przy drukach jednoczytaniowych wynikają bezpośrednio z zapisów statutu. Ale Państwo jako radni mają też możliwość określenia, czy projekt ten powinien być procedowany w trybie dwuczytaniowym. Wymagają Państwo też możliwość, jak to się działo w przypadku na przykład miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, że termin składania poprawek był odpowiedni do tego, jakie Państwo w tym zakresie składają potrzeby. W związku z tym, jeżeli Państwo będą mieli potrzeby miesiąca, dwóch miesięcy, to na pewno prezydent też do tego stanowiska się przygotuje.
Radny pytanie, bo to jest kilka spisania, więc chciałbym je zapytać. Cały czas była mowa o tym, że tereny niezabudowane, wyłączone spod obszarów pod zainwestowanie, będą miały zakaz grudzenia. Tymczasem w tych materiałach, które Państwo przekazaliście, pojawia się informacja, że tam, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza, są dopuszczone do zero 2 km. Dlaczego?
Z tego względu, że na przykład przy działalności usługowej, jeżeli ktoś...
Nie, prowadzi rolniczą.
Jeżeli ktoś prowadzi działalność rolniczą, a ma taką, na przykład, no nie wiem, hoduje jakieś zwierzęta, to on potrzebuje obrodzić taką nieruchomość, no nie wiem, na stad kokusy, potrzebuje obrodzić.
Czyli ja rozumiem, że...
A jednak są hodowane.
Ja rozumiem, że
się... jest zgodnie z prawem.
Ja rozumiem, że się jest hodowla świn, to jest takie ryzyko, że te świnki uciekną.
Nie można.
Ale jeżeli jest hodowla na przykład kukurydzy, to kukurydza zwyczajnie nie ucieka.
No tak, ale Panie Przewodniczący, jeżeli ktoś ma potrzebę grodzenia pola kukurydzy, to ja mu tej potrzeby jakby nie chcę ograniczać. Natomiast no, wykonanie odrodzenia wiąże się z jakimś kosztem. Nie słyszałam o takich rolnikach, którzy prowadzą, mają uprawę rolne i w związku z tym typu kukurydza czy zboże i w związku z tym mają potrzebę grodzenia nieruchomości. Proszę też wziąć pod uwagę jakby taką faktyczną, jeżeli ktoś ma jakąś uprawę, to musi tą uprawę z wykorzystaniem maszyn rolniczych. W związku z tym operowanie ciągnikiem z podwieszonymi do niego jakimiś urządzeniami rolniczymi w sytuacji, gdy nieruchomość jest odrodzona, jest utrudnione.
Tylko będę tylko. Założenie wszystko było takie, że jest między innymi walka z odrodzeniami. Wprowadziliście Państwo zakaz grodzeń w zawodowej linii rodzinnej. Też wiemy, tutaj mówił Wojciech Wójtowicz o tym, ale wiemy doskonale z życia, że są tereny, gdzie lepiej ogrodzić niż nie ogrodzić. Nie wiem, chociażby budynki bezpośrednio położone nad akwenami wodnymi, tak czy nad rzekami, chociażby ze względu na bezpieczeństwo dzieci, które tam będą mieszkać. Tak samo jest z tymi terenami rolniczymi. No, była mowa o tym, że tereny otwarte będą miały charakter otwarty, więc nakazem likwidacji ogrodzenia. Panu podam przykład takiego pola, które jest ogrodzone płotem na przełęczy przegórzalskiej, gdzie kilka hektarów pastwiska jest ogrodzone płotem i tam nic się nie dzieje. Tam nie chodzą są odrobane świnki, ani zboże, ani nic innego. Po prostu ktoś miał takiego foar, tylko że kilka hektarów. Przez co spowodował, że całkowicie oddziały gdzieś tam na stanie. To było założenie, że tego typu rozwiązania będą zabronione. A Państwo jeszcze tego zupełnie też. Tam jest to pełne, żal gotowy.
Tak, odeszliśmy. Natomiast proszę też wziąć pod uwagę, o czym mówił Pan Radny Wojtowicz, że przepisy uchwały tak krajobrazowej, ani przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie dają nam możliwości wprowadzenia, usunięcia pewnych obrotów, które zostały wybudowane wcześniej. Był taki pomysł, żeby analogicznie do nośników reklamowych również w stosunku do obrotów Rada Miasta czy Rada Gminy miała kompetencje do tego, żeby wprowadzić taki przepis i móc usunąć ogrodzenia, które powstały w okresie wcześniejszym. Takiego przepisu aktualnie, przepisach ustawy o planowaniu zagospodarowania przestrzennego nie ma, takiej kompetencji Rada Gminy nie ma. W związku z tym to ogrodzenie, które funkcjonuje, o którym przed chwileczką była mowa nabierana, to ono będzie dalej funkcjonować, czy projekt uchwały zostanie uchwalony, czy projekt uchwały nie zostanie uchwalony. Natomiast wydaje nam się, że w związku z tym, że rodzaj bardzo trudno byłoby określić tak precyzyjnie i wskazać jednoznacznie, kiedy dana nieruchomość może być ogrodzona, a kiedy dana nieruchomość może być nieogrodzona. My wskazujemy tylko tyle, że jeżeli nieruchomość jest niezabudowana, to ona może zostać odwrócona, jeżeli podmiot, który korzysta z tej nieruchomości, prowadzi bądź działalność gospodarczą, bądź wykonuje rzemiosło, bądź prowadzi usługi, bądź prowadzi działalność ogrodniczą, a ponadto możliwość jest odwrócenia nieruchomości niezabudowanych, jeżeli to są nieruchomości przeznaczone pod parki, pod ogródki działkowe, pod tereny sportu i rekreacji, pod tereny cmentarza. I chciałbym zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Oprócz tego, co jest wskazane, co jest możliwe do ogrodzenia, czego w jakich terenach ogrodzić nie można, zostało też określone, jak takie ogrodzenie ma zostać wykonane, z jakich materiałów, jakie ma spełniać parametry. I generalnie tam, gdzie te ogrodzenia dotyczą terenów właśnie związanych z działalnością rolniczą, to są te zapisy powielone przez planów miejscowych odnośnie konieczności zachowania prześwitów umożliwiających migrację zwierząt.
Znaczy nie przekonał, to
no, jest no jeszcze może na teren zabrać taki, gdzie jedni mieszkańcy przywożą śmieci, wytworzą jako wysypisko, a ktoś to musi sprawdzić. Też obrazi. Tak mam na Zbukowski, na przykład. Więc
ale ja chciałem się pytać, bo pamiętacie, że ja rozumiem, że stan obecny nie jest policzony, ale czy Państwo zrobiliście jakieś analizy, o ile się zmniejszy liczba nośników, jak ta uchwała wejdzie w życie? Wersji takiej, jaka jest?
I nie robiliśmy z tego względu, bo nad tym się zastanawialiśmy, to kwestia inwentaryzacji. Rynek reklamy, czy funkcjonowanie nośników reklamowych, to jest jeden z bardziej dynamicznie zmieniających się rynków. I oczywiście jest sytuacja taka, że billboardy czy te nośniki wielkoformatowe, które funkcjonują, może super plakatowe reklamowe, to nie są nośniki wielkoformatowe, ale te nośniki, co do których zapadły już jakieś rozstrzygnięcia administracyjne o możliwości zlokalizowania tego nośnika, to one w przestrzeni publicznej funkcjonują. Natomiast dzisiaj mamy takie nośniki, tydzień później czy miesiąc później już w tym terenie mogą pojawić się kolejne nośniki. I robienie takiej inwentaryzacji uważam, że troszeczkę mija się z celem, bo nigdy nie dogonimy zmieniającego się w tym zakresie rynku poprzez podanie, ile jest funkcjonuje nośników reklamowych w Krakowie. Bo nośnik funkcjonujący na elewacji budynku, jeżeli na ślepej ścianie budynku, jeżeli na danej nieruchomości pojawia się budynek przylegający do tej ściany, no to on przestaje funkcjonować.
Czyli ja rozumiem, że całe to opracowanie i jego konsekwencje są wyglądane trochę na czuje, tak? No bo tak naprawdę, poza reklamą i firmami, które tam Państwo reprezentują, mamy tylko jedynie, to tam będzie taki jak informacja kontrolna. Czyli jakby możliwość powiadomienia mieszkańców, że coś się wydarzy. Że nie wiem, że prezydent wianki organizuje, tak? No i oczywiście może być tak, że te wianki będą tylko na jednym rodzaju nośnika, który bez szwanku przejdzie tą reformę i będzie nietknięty pozostanie. No ale prawdopodobnie trzeba się liczyć z tym, że jak to zwykle na świecie bywa, że jak się zmniejsza konkurencja i zmniejsza się ilość nośników, to drastycznie są ceny. W związku z powyższym cena reklamy w Krakowie nośnika reklamowego będzie potężna, ale Państwo nie wiecie, jak ten rynek się ukształtuje, no bo zasady, co do których lokalizuje się nośniki, są bardzo precyzyjnie określone, to odległości, te parametry, a z drugiej strony, no jakby nie wiadomo, co zostanie. No bo tu Państwo podnoszą argument, że teoretycznie jest wszystko ok, ponieważ da się postawić nośnik, ale tak naprawdę, jeśli się przyda szczegóły, to wytyczne wykluczają możliwość utrzymania nośników nawet się obowiązujących.
Dlatego część nośników będzie musiała zmienić swoją lokalizację. W związku z tym przykładowo istniejące słupy plakatowo-reklamowe, które tutaj były na pewnym slajdzie pokazane, w których miejscach one są zlokalizowane. Jeżeli właściciel takiego słupa plakatowo-reklamowego będzie chciał taki nośnik dalej funkcjonował w przestrzeni publicznej, będzie zmuszony do przeniesienia go w inne miejsce. I oczywiście to jest kwestia, można powiedzieć, do pewnego stopnia uznania, dlaczego 15 metrów, dlaczego 100 metrów, dlaczego 80 metrów. Natomiast jeżeli Państwo uważają generalnie, że te odległości są zbyt duże, że chcemy, żeby na przykład słupy plakatowo-reklamowe funkcjonowały w odległości co 10 metrów pomiędzy poszczególnymi słupami, to proszę takie rozwiązanie zaproponować i takie rozwiązanie przygłosować do projektu uchwały. W związku z tym one wtedy zostanie wprowadzone.
Dobrze, o dochody nie będę pytał, bo ciężko, że dochody planowane i obecne, ale to chyba się mija z celem sytuacji.
No, znaczy dochody planowane i obecne to jest kwestia po pierwsze tego, jakie restrykcyjne będą zapisy, bo na razie to jest projekt. związku z tym, jeżeli Państwo przegłosują, że zasady są bardziej możliwości w dyskusji do realizowania, albo ustalam, jak tutaj gdzieś w pewnym momencie tak padło, kwestia istniejące nośniki legalnie bądź nielegalne, że na przykład wszystkie istniejące legalnie nośniki mogą dalej pozostać, no to mamy to jakby policzone, 21 milionów, około 20 milionów złotych zostaną te kwoty, które wynikają z podatku od nieruchomości od takich nośników reklamowych. Jeżeli Państwo przegłosują uchwałę o opłacie reklamowej, to wiadomo, że te dochody wzrosną, bo oprócz tego, że będą jakby opodatkowane te nośniki związane z podatkiem od nieruchomości, pojawi się opłata w stosunku do tych reklam, które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. W związku z tym to będzie kolejne. Natomiast poszczególne wartości zawsze będą wynikały od tego, ile i jakich nośników chcemy, żeby w przestrzeni publicznej miasta Krakowa funkcjonowało. W związku z tym liczenie tego dzisiaj na podstawie tego, co jest, jest troszeczkę w mojej ocenie pozbawione sensu. No bo jeżeli Państwo chcieliby ocenić, że nie wiem, żeby dochody w tym zakresie zostały utrzymane, to nic nie stoi na przeszkodzie. Proszę przegłosować projekt uchwały, żeby było tak, jak jest. I wtedy dochody się nie zmienią.
Wtedy nie trzeba wysosać. No. To jest praktyczne pytanie, bo to jakby zgadzamy się, że trzeba coś zmienić, tak? Tylko jakby rozumiem, że do głębokości zmian mamy rozbieżne zdanie. Zadałem jeszcze pytanie, bo Pan o tym nie powiedział. Opłatę reklamową płacą też ci, którzy mają opłatę tego nieruchomości własną, czy nie?
Nie, bo ta opłata jest w taki sposób troszeczkę dziwny, określana mianowicie, jeżeli jest podatek od nieruchomości, to ona jest liczana na koszt tego podatku od nieruchomości. Czyli jeżeli podatek od nieruchomości jest w kwocie na przykład 100 zł, a opłata reklamowa wynosiłaby dla danego nośnika reklamowego 200 zł, to i tak właściciel tego nośnika reklamowego zapłaci tylko 200 zł. To jest 100 zł od podatku od nieruchomości plus te drugie 100 zł, które wynika.
Czyli zapłaci podwójną.
Zapłaci więcej, bo ta opłata od podatek od nieruchomości jest zliczana z tej kwoty opłaty reklamowej. Nie płaci 200 zł za opłatę reklamową i 100 zł za podatek od nieruchomości, tylko płaci 200 zł. W tym 100 zł od podatku od nieruchomości. Ale może być sytuacja odwrotna, że opłata reklamowa od danego nośnika będzie wynosiła 80 zł, a podatek od nieruchomości tego samego nośnika wynosi 100 zł. W związku z tym i tak inwestor zapłaci 100 zł pod pewną kwotę od podatku od nieruchomości. Pomimo, że opłata reklamowa nic więcej.
Nie, czy Pan mówi, że to się sumuje, a teraz już
nie sumuje się, zlicza się, wchodzi. Podatek od nieruchomości wchodzi do tej opłaty reklamowej.
Okej, a teraz tak. Bo to jest procedowane w trybie planu miejscowego i załóżmy, że pojawiają się nowe nośniki. Co wtedy? Nowe formy przekazu, które nie są ujęte w tej regulacji. Czy wtedy jest następnie uchwała z jakiejś zmiany, czy w ogóle nie możemy wprowadzić?
To zależy w jakim trybie, jeżeli Państwo teraz przegłosują...
Ja, załóżmy, że zostaje tak jak jest. Ten projekt, który Państwo się zostawili i przechodzi bez żadnych zmian. I za kilka lat się pojawia jakaś nowa forma przekazu wizualnego.
To w trybie zmiany poprzez dodanie danych zapisów, że na przykład po paragrafie 8 dodaje się paragraf 8a, który umożliwia dany nośnik w danej lokalizacji.
Dobrze, to ja, aż tylko pytanie, bo ten nośnik rozumiem 12 lat, to jest taki klasyczny billboard BB, tak?
Czy tam tak, to są standardowe, te 12-18 to są wielkości z tych, które są spośród billboardów, które są możliwe, bo są mniejsze i większe, ale wybraliśmy te standardowe 12-18.
Nośników rozumiem powyżej 18 metrów nie będzie. Wtedy.
Generalnie zasada jest taka, że nie, z tym, że Tauron Arena jako nośnik o większych gabarytach, ta edycja to też jest dopuszczona.
No a jeżeli do tej poprawki usuniemy taką nośnikę?
To wtedy Tauron Arena będzie restart tego nośnika.
A jeszcze pytanie, a czy drogą wjazdową są wszystkie tylko drogi wletowe, czy też małe ulice wjazdowe do miasta?
Nie, tylko drogi wletowe.
Te główne drogi.
Tak, te, które są zaznaczone na tym załączniku. Tym kolorem takim fioletowym, to są drogi ulicy wiatowe.
Okej. Okay. Czy to jeszcze tak zarobi? Podzielę się tym bardzo proszę.
Pytanie na temat przymierzowań wynikających z tych zapisów. W związku z tym pytanie, czy dokumenty badań w roku, czy nie ma uprawnionych samo miasto i bawienie jest wyeliminowanie tych budynków jako możliwości lokowania reklamy. No tym bardziej, że wielkie miejsca Krakowa budynki, szczególnie chodzi o budynki spółdzielni mieszkaniowej, budynki wspólną, czerpią z tego korzyści w ten sposób, że taką reklamą są wyeliminowane z możliwości tych czekania dalej tej korzyści. Uważam, że jest to nieuprawnione. Więc dlatego pytam, ponieważ to jest kwestia generalna, czy to ta uchwała była, czy ten kod uchwały był nadany do kodu nieuprawniony i jakby preferencje dla podmiotów, które były wybrane gospodarcze.
Jeszcze pan Adolejtowicz.
Pytanie szczegółowe. Może pan przypomnieć nam, jakie opłaty są proponowane w kategoriach tych reklam? Odpowiedź nie rozumiem, że pan mówi, czy podstawy do tej proszę pokazuje. Chciałbym sobie porównać to z tym, co na przykład ma się dzisiaj pobiera z IKI. Jaka jest opłata dyskotowska właśnie drogowy, bo oni biorą od 60 do 65 groszy za metr kwadratowy rozwinięcie reklamy, czyli jeżeli tam słup powiedzmy takie reklamowe ma załóżmy około 12 czy 15,5 metra albo więcej, no to razy 0,60 za jeden dzień. A tutaj ile państwo powiedzieć? Druga kwestia, proszę, powiem panu szczerze, że gdy mówi pan o przypustach oczywistości, to znaczy jak się powiem ze styry klasyka, mianowicie, że my możemy wybrać z tego prawa, ale powiem panu tak, no, po to przygotowują to tak, przynajmniej chciałbym, żeby tak było profesjonaliści, żebyśmy jako radni, jako emancypacja społeczeństwa wysłali się na wszystkich elementach, nie wprowadzali jakichś dziwnych zapisów, które tak po pierwsze będą unieważnione przez wojewody, potem przez sąd wojewódzki i tak dalej. Bo możemy oczywiście każdą poprawkę włożyć, tylko ona będzie prawnie niedobra, więc my możemy wymyślić bardzo co. Znaczy to nie o to chodzi, chodzi o to, żebyście państwo przygotowali coś, co jest dobrego. Więc jak pan mówi takie rzeczy, że my możemy włożyć poprawkę, to my wiemy o tym, że możemy, tylko ona powinna mieć jakiś sens. Bo to, że ja ją przygotuję i rada przegłosuję, to potem się okaże, że cała uchwała jest zaskarżona, bo ta część jest tą poprawką zaskarżona i nie będzie potem funkcjonowała. Więc generalnie to jest jakaś taka chyba trochę zła sugestia. Natomiast ja też cały czas nie rozumiem tego, dlaczego przy tak ważnej uchwale nie jesteście państwo w stanie zrobić interesacji, bo to nie jest problem. Pan mówi o tym, że ta reklama się zmienia, ale to jest przesadne, przecież nikt tych słupów i reklam nie przenosi co dwa dni. No, one stoją w większości przez miesiące lub lata. I ja sobie nie wyobrażam, tutaj mówię o tych reklamach. Zresztą to samo dotyczy innych kwestii, tak na ulicach, jak to można. Pokazujecie zdjęcia, wystarczy po prostu, no, tak jak wydajemy na różnego rodzaju rzeczy, i wtedy możemy jednoznacznie powiedzieć, bo pan tam też porusza się niestety, nie mając tych informacji, troszeczkę po omacku. Bo inaczej pan się nie może poruszyć, no bo pan nie ma tych też tych danych. Mając te dane, mógłby pan jednoznacznie powiedzieć, podejmując takie, a nie inne decyzje mówiące o tych głoszczach, o powierzchni planowej i tak dalej, i tak dalej. Mógłby pan jednoznacznie powiedzieć, że na tej ulicy zniknie tyle, a tyle, że na tej kamienicy zniknie tyle i tyle. I to miało być, tak powiem, podłoże merytoryczne. A my w tej chwili wchodzimy tak naprawdę i państwo też wchodzicie, i mówicie o tym, że no to zobaczymy, potem się realnie tak już ustawimy. Tak nie może być. Mówiłem to godzinę czy dwie godziny temu, że jest to uchwała, moim zdaniem, która dotknie prawie każdego mieszkańca. Prawie każdego mieszkańca, bo nie chodzi tylko o reklamę. Dobrze pan redaktor o tym mówi. My nie poruszyliśmy jeszcze kilku aspektów, które też dotyczą mieszkańców. Generalnie rzecz biorąc, uważam, że nie jest ta uchwała wypracowana w taki sposób, żeby można ją było dzisiaj w takim tak powiem, projekcie czy głosu. Dziękuję.
Panie dyrektorze.
Kwestia kolej. Jeżeli chodzi o tą uchwałę podatkową, to Wydział Podatków i Opłat zaproponował zgodnie z tym, co jest zapisane w ustawie o podatku do opłatach lokalnych, stawkę maksymalną. To znaczy, ta stawka opłaty reklamowej składa się z dwóch elementów. Z części stałej i z części zmiennej. I stawka w części stałej opłaty reklamowej nie może przekraczać 2,50 zł dziennie za nośnik, czyli to jest ta stała część opłaty reklamowej, a część zmienna nie może przekraczać 20 groszy za metr kwadratowy powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. Czyli jeżeli tablica miasto będzie miała 1 metr kwadratowy, to opłata dzienna za ten nośnik reklamowy będzie wynosiła 2,70 zł. Suma opłaty stałej i części zniku.
To panu to proszę popatrzeć na to, co ja powiedziałem w tej chwili. To jest uchwała, którą przygotowała Rada Miasta. W pasie drogowym jest to w uchwale. 0,60 groszy do 0,65 zależności od strefy, tyle jest opłata. Co? Trzeba zmienić też inne opłaty. Bo tyle dzisiaj płacą przedsiębiorcy za metr kwadratowy dziennie powierzchni.
No tak, ale ja...
Więc proszę patrzeć, jaka jest niespójność też tym
wszystkim. Wydał z uchwały.
To jest projekt uchwały, Państwo też...
Ale opłaty są inne. Ale panie radny, uchwały z opłaty są innym uchwały.
Ja wiem, ale w ogóle sam fakt, że jest tak przygotowywana, to panie przewodniczący.
No ale to proszę bardzo, Rada Miasta wyraziła zgodę na 3 uchwały, tak? Jedna to 3 opłat.
Nie, no dobrze, tylko chodzi o to, że wprowadzane są zapisy, które teraz patrzę, które po prostu są
niespójne z inną uchwałą. Ale pan kontrol została zaproponowana opłata reklamowa w takiej wysokości, ponieważ ta opłata reklamowa rzutuje na karę. Im większa jest opłata reklamowa, tym większa jest kara za nielegalnego nośnika. To jest jeden. A drugi element, ten element fiskalny wprowadzenia opłaty reklamowej na pewno spowoduje, że część nośników reklamowych po prostu będzie nieopłacalna w jej funkcjonowaniu. I takie było też założenie projektu prezydenckiego, żeby nie tylko tutaj jakby czynnościami wynikającymi bezpośrednio z uchwały, tak zwanej uchwały reklamowej, w której są ograniczone nośniki, liczba nośników, czy typy nośników reklamowych, które mogą przez publiczne miasta funkcjonować, ale założenie projektu uchwały podatkowej również było takie, żeby ten element fiskalny wpływał na to, czy i ile nośników reklamowych będzie funkcjonowało w przestrzeni
publicznej. Ale przecież to, co ja powiedziałem, to jest dokładnie odwrotne, co pan mówisz. Bo w tej chwili się podjęło od 60 do 65, a chce pan tylko 20 groszy.
Nie, więc 2,50.
2,50 to jest tylko za element, wtedy jak nie jest wystawa robiona, czyli za element, za dzień. To nie jest, to nie za powierzchnię reklamową, tylko za stały element, który jest. I tak dzisiaj ZPIK też pobiera. 2,47 dokładnie dzisiaj ZPIK pobiera za taki słup. Jeżeli na przykład nie ma ekspozycji, w momencie, kiedy się pojawia ekspozycja, pobiera 60 do 65 groszy dziennie.
Ale to jest 2,70 groszy dziennie. Czyli 60 jest w mojej ocenie niższe od 2,70.
Ale nie za powierzchnię, to pan pyta tylko za element.
Nie, 2,50 za element, a 2,20 groszy za każdy metr. W sumie 2,70 za nośnik o powierzchni 1 metra kwadratowego dziennie.
A jeżeli jest 12?
12 metrów, no to będzie 2,50 plus 12 razy zależy od 20, czyli nie potrafię tego policzyć, 2,40, tak?
A jak pan
2,40 plus 2,50 to jest 4,90.
Przepraszam bardzo, nie będzie się mówić tak mnożenia. Panie, to jest jeszcze?
Tak, kwestia, to o czym podjął uwagę pan radny Pietrus. Projekt uchwały krajobrazowej nie reguluje, czy nie określa, który podmiot będzie dany nośnik reklamowy mógł umieścić w przestrzeni publicznej miasta. To są generalne zasady, które obowiązują wszystkich podmiotów. W związku z tym każdy podmiot, który spełnia warunki uchwały reklamowej, będzie mógł taki nośnik umieścić. Zarówno ten w wiecie przystankowej, jak i te nośniki reklamowe, które nie funkcjonują w wiatach przystankowych. Jeżeli chodzi o reklamę na budynek, to taka reklama została dopuszczona z wyjątkiem obszaru Starego Miasta, o czym mówiłem wcześniej. Niemniej zasadą jest to, że taka reklama może pojawiać się jedynie do poziomu parteru elewacji budynku. W związku z tym ta reklama nie będzie mogła się pojawiać na wyższych częściach czy wyższych elementach budynku.
Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie radny. Panie radny, nie. Nie. Panie radny, nie. Proszę na mnie rzutować. Proszę Państwa, dyskutujemy o tym dokładnie długniutkie 2 godziny. Bo zaczęliśmy z opóźnieniem około 12-minutowe z drugą forum. Przynajmniej mój zegarek wskazuje 18:11, więc za minutę będą dokładnie 2 godziny. Więc ja proponuję, żebyśmy głosowali opinię. Ponieważ ten temat i tak wróci na sesji i pan radny to być zamęczy dyrektora jeszcze raz za 2 dni. W związku z tym może sobie jeszcze jakieś pytanie ułożył, bo świeże będzie na nowe. A ja przechodzę. proszę pan prezydent, bo ja chcę podać mu opinię.
Proszę Państwa, jak Państwo doskonale wiecie, jestem tutaj dopiero czwarty tydzień i mogę Państwu powiedzieć, że na pierwszym briefingu prasowym pierwsze pytanie, które zostało skierowane do mnie, nie dotyczyło skąd pochodzi właśnie projekt, czy to kiedy będzie posłana uchwała Rady Prezydenta. Więc to tak troszeczkę odpowiadając na jedno z tych pytań pana przewodniczącego, dlaczego teraz? Dlaczego w tym momencie z jednej strony tak, a z drugiej strony nie? No nie chcę powiedzieć, że to jest ulegane jakby pewnym sugestiom czy pewnym naciskom pracy, bo tak nie jest. Natomiast można powiedzieć tak, że mamy pewien dokument. Ja doskonale rozumiem, że każda z osób, która tutaj uczestniczyła w tym spotkaniu, podniosła szereg uwag. Oczywiście nie ma idealnej uchwały. Nie ma również, tak jak rozumiem w tym momencie, ta uchwała absolutnie nie przekonuje Państwa, członków komisji, do tego, żeby w tym kształcie została przegłosowana. Ja to jestem w stanie zrozumieć, bo mam do tego bardzo, tak jak powiedział, stosunek z zewnątrz. Nie uczestniczyłem w pracach nad tej uchwały. Dzisiejsza moja obecność tutaj pozwoliła mi w pewnym sensie usłyszeć kilka takich głosów, które pokazują zwłaszcza ze strony środowiska państwa przedsiębiorców, argumenty, które wskazują na konieczność, być może konieczność doprecyzowania. Natomiast proszę Państwa, problem jest taki, że ta uchwała, czy ten projekt tej uchwały jest dokumentem, nad którym po prostu można pracować. I też trzeba sobie odpowiedzieć na takie pytanie, czy do względu na to, jak ją trzeba ocenić, czy 3 lata tej pracy, które zostało tutaj włożone w taki projekt, nie jest jakby momentem, kiedy należy w sposób taki bardziej kompleksowy przyglądać się tej kwestii. Bo ja doskonale rozumiem, że łatwiej jest nam powiedzieć sugestię krytyczną, natomiast trudniej oczywiście jest przedstawić pewną propozycję konstruktywnego rozwiązania, jak chcemy. Ja ukrywam, że po raz pierwszy, nie wiem, czy w ciągu ostatnich 3 lat była tego typu szeroka dyskusja w przedmiocie jakby zapisów szczegółowych związanych z tym projektem uchwały. Według informacji, jakie ja posiadam, były prowadzone również pewne konsultacje w tej kwestii. W związku z tym troszkę jestem zaskoczony, że dzisiaj w przededniu kierowania projektu uchwały o sposobie rozpatrzenia uwag, jeszcze raz podkreślam, projektu o sposobie rozpatrzenia uwag, jakby spotykamy się z taką dosyć ostrą reakcją w zakresie zapisów, które zawarte są w tej uchwale. Nie ma idealnej uchwały. Być może to jest moment, który Państwo w tym momencie wywołali do rozpoczęcia szerszej dyskusji w tej materii. Jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj powiedzieć. Ja nie dostrzegam, czytałem tę uchwałę również jako prawnik. I tutaj muszę w pewnym sensie zaprotestować przeciwko takiej troszeczkę koncepcji jakiejś spiskowej teorii dziejów, która się tutaj nieraz pojawia w zapisach niektórych zapisach dotyczących tego projektu. Przynajmniej ja to tak odebrałem. W mojej ocenie intencja Biura Planowania Przestrzennego była jednoznaczna. Jest potrzeba uregulowania przestrzeni w zakresie uporządkowania od strony REKA. Jeżeli ona jest uchwałą, która Państwa jakby nie satysfakcjonuje, nie rozwiązuje żadnych problemów, to jest to widać, że jest tutaj masę kwestii, które wymagają być może wciśnienia. No to Państwo, tak jak tutaj Pan Radny powiedział, doskonale znają jakby całą procedurę i kwestie, które temu towarzyszą. Natomiast ja cały czas uważam, że o wiele jest trudniej napisać dobrą uchwałę, i to wszyscy prawnicy tutaj potwierdzą, zawsze łatwiej jest nie uderzyć. Więc ja nie ukrywam, że też oczekuję na pewnego rodzaju takie konstruktywne sugestie ze strony Państwa. Bo proszę Państwa, powiedzieć sobie prosto, jeżeli chcemy mniej tych reklam, no to w pewnym sensie nie możemy zupełnie pozbawić się elementu określenia odległości pomiędzy poszczególnymi nośnikami reklamowymi. Ja nie wyobrażam sobie innej kwestii. I tutaj ja rozumiem, że kwestia inwentaryzacji może nam pomóc w rozwiązaniu pewnego problemu, ale czy Państwo jesteście w stanie zaproponować jakieś inne formy określenia parametrów, które będą decydowały o tym, w którym miejscu będzie dana reklama, a jakiego kształtu? Myśmy zaproponowali takie rozwiązanie. Dziękuję Państwu bardzo.
Co najmniej dwukrotnie komisja to dyskutowała, bo było całe masę spotkań zewnętrznych, więc no, ja patrzę tylko na spotkania wewnątrz komisji. To jest trzecia dyskusja. Nie chcę się rozwodzić więcej, bo rozumiem, że sam zaproponowałem 2 godziny, że już z tym mamy pisze, że wystarczy. No, w związku z tym, że w zasadzie nie miałem wrażenia, żeby sam. To nie jest tak najbliższe, że jest negacja tego dokumentu. Natomiast pewne zapisy są bardzo rygorystyczne i nie ma danych, by mówić, co z tego wyjdzie. W związku z tym miałem pytanie, czy Państwo chcecie usłyszeć opinię pozytywną, czy negatywną? W takim razie, kto jest za opinią negatywną tego projektu uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym kto się wstrzymującym projekt uchwały nr 2980 ma negatywną? Czy to jest rozpatrzenie uwag? Czy to nie jest
uchwała?
Nie,
w tej sesji, tak.
A ja mam tylko pytanie, bo rozpatrzenie uwag jest jedno czytanie, czy to?
Tak jak dokładnie.
Zatem nie rozpatrzymy tego?
Nie, no, Adam może zawsze wprowadzić drugie czytanie sobie.
Nie, ale jak nie
rozpatrzymy tego? Jak
przegłosujemy?
Może mówi pan to,
że państwo nie przegłosują rozpatrzenia, tak? Będziemy przygotowywali projekt rozpatrzenia uwag, tak? żeby państwo go przegłosowali. Najlepiej chcielibyśmy, żeby państwo, jeżeli państwo mają możliwości, żeby wskazać, że na przykład uwaga 1, 2 powinna być w inny sposób rozpatrzona, no to wtedy napiszemy, że oczekiwanie Rady w tym zakresie jest takie i taki projekt uchwały przyjęty.
No to gdzieś będzie potem procedowana uchwała sama w sobie i Rady to mogę zwalczyć konkretne poprawki, które mogą potem konkretnie przegłosować.
To wszystko jest takie proste zawsze.
Pana nie
ma. No to pana nie ma. Dlatego przechodzimy do drugiego punktu. Zaopiniowanie petycji dotyczącej uzasadnienia procedowania nad planem zagospodarowania. Ale jak pani wyjdzie, to nie będzie formy. Jak pani wyjdzie, to nie będzie formy. Dobrze, no to mamy zaopiniowanie petycji dotyczącej uzasadnienia. Czy nie wiem, czy to jest to, no może wszystko, czy nie wiem, czy to jest. No ale co, omówimy i zrobimy tylko głosowanie? Omówimy i zrobimy tylko głosowanie? No dobrze, to zaopiniowanie petycji dotyczącej odstąpienia procedowania nad planem do gospodarowania skarbnik w Kostrze, obszar Łąkowy i podjęcie uchwały o przedmiotu zmiany studiów. Tak, jest pismo z Komisji Górnej. Tej sprawy, która jest co najmniej dziwna. Otóż komisja główna powinna wystąpić z projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji, czyli właśnie wystąpili do nas z prośbą o, czyli z informacją, że komisja zdecydowała, że przy podjęciu inicjatywy uchwałodawczej w sprawie rozpatrzenia petycji należy zasięgnąć opinii komisji dialogu oraz komisji planowania. Mi się wydaje, że rozpatrywanie tej petycji dzisiaj jest trochę, bo tam w petycji chodzi o to, że ktoś chce budować. To ktoś chce mieć działki budowane przy ulicy Kozienickiej, a nie ma tego, że może budować. Moja pozycja jest taka, żeby opinia komisji była taka, że tego typu rzeczy się rozstrzyga na etapie studium i planu miejscowego. I żeby zmieniły się znaczenie tej działki, to musi być zmiana w studium.
Ale tam zdaje się też wniosek taki o sporządzenie nowego studium, to jak gdyby stało się
tam. A czyli on jakby się dzieje. Więc rozumiem, że opinia komisji jest pozytywna, bo to się dzieje, tak? Ale w części po prostu. Chcę również, żeby odstąpienia od planu składniki Kostrza Obszaru Łąkowego.
No i to się nie dzieje, bo sporządzając ten plan będziemy w zgodności z tej chwili aktualnym studium, a w tym aktualnym studium jest teren inwestycyjny.
Nie wiem, myślę, tutaj, że opinia powinna być taka, że w obszarze studium jest pozytywna, no bo on się są zbierane uwagi, wnioski, tak cały czas, a obszar planu miejscowego negatywny, a ponieważ pan jest zdecydowany, tak? To jest dobrze. Czy się z tym zgadzamy? No to taka będzie opinia, jedno zdanie ma. Nie widzę innych osób. Zapewnienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowanego Kostrza Obwodnicy Chwalistej, to jest 3118. Przypomnę, że wszystko omówiliśmy, że tak powiem, nasz cykl uchwał zakończony, będziemy to opiniować w środę. Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu dla obszaru Mogiła 2, 3150. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj przedstawić kolejny plan, który jest opracowany w Biurze Planowania Przestrzennego. Zapraszam Pana projektanta planu. Plan jest procedowany pod nazwą Mogiła 2. To jest bardzo duży plan. Obszar tego planu 265 hektarów. deputatów uchwała państwa o przystąpieniu do programu do września 2016. Dwa kolejne wyłożenia po tym drugim, które miało miejsce między 16 lipca a 13 sierpnia, wpłynęło 16 uwag. Zarządzeniem prezydenta nie zostały one uwzględnione. Dzisiaj bardzo proszę o krótkie przedstawienie projektu planu i odniesienie się do uwag, które miała komisja na, w momencie, gdy była prezentowana na poprzedniej komisji.
Dzień dobry. Projekt planu był opiniowany przez Szaną Komisję w sierpniu ubiegłego roku. Opinia była pozytywna z uwagą, aby wskazać minimalne wielkości działek pozakładowe. Uwaga ta została uwzględniona. Od tego czasu projekt planu zmienił się w wyniku dwóch wyłożeń. Wprowadzono cztery nowe tereny MMU znane z terenów MN na wniosek mieszkańców. Poszerzono teren U6, w którym jest ograniczenie wysokości zabudowy do 15 metrów w stosunku do wcześniejszych 18 oraz w zachodniej części przesunięto linii zabudowy. Usunięto linii zabudowy od ogrodu pielgrzymkowego oraz rozszerzono przeznaczenie terenu przedległu. Zmieniono układ wschodniej części obszaru planu. Zawężono drogę KDD-13 oraz skrócono drogi KDD-3 i KDD-7. Poszerzono do 6 metrów drogę KDW-8 oraz ciąg pieszy KDX-5. Usunięto, że wyłączono nieruchomość gminnej ewidencji zabytków. A w części tekstowej dopuszczono finansowanie turystycznej szynnej na lewach budynków. Dopuszczono naturalne kolory użytych materiałów w stosunku do etapów oraz ustalono minimalne wielkości działek znoszące 6 ar dla zabudowy wolnostojącej i 4 ar dla zabudowy cieśniejszej. Tak się teraz przedstawia obecnie projekt planu w zakresie rysunku.
Dziękuję. Czy mam dyskusję? Nie widzę, że dyskusję zamykam, zaopiniujemy w środę. Nie, to jest tylko omówienie. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia rozpatrzenia zmiany przez prezydenta uwag złożonych do projektu wcześniej omawianego, znaczy jest tego planu obszaru Mogiła 2, druk 3150.
Przechodząc do projektu uchwały w sprawie rozstrzygnięcia zmiany uwagi w zmianie prezydenta miasta Krakowa, chciałem przedstawić następujące uwagi. Jest sześć grup. Grupa pierwsza są to uwagi niezgodne z ustaleniami studium, co to mimo uwagi w dolnej części slajdu. Następną grupą są uwagi dotyczące układu komunikacyjnego w całym projekcie planu. Grupa trzecia są to uwagi dotyczące terenów KDD-19 i KDD-21. To jest nowy układ drogowy w wschodniej części planu. Grupa czwarta stanowi uwagi dotyczące terenu U przez MNI. To chodzi o wskaźnik powierzchni zniszczenia i zniszczenia 70-50%. Grupę piątą stanowią uwagi dotyczące rozcięcia temperatury i opactwa z testów w mobile. I grupę szóstą stanowią pozostałe uwagi. To jest wniosek, aby ówczesny teren MN przez U12 zmienić na teren MN12. Następne wnosi o zmianę przeznaczenia zabudowy jednorodzinnej jednorodzinnego usługi. Kolejne jest to zmiana przeznaczenia terenów wód powierzchniowych melioracyjnych i zieleni urządzenia zabudowy jednorodzinną. Zmiana przeznaczenia terenów rolnych R2 na teren ziemi rekreacyjnej. Następna uwaga wnosi o wykreślenie zapisu dotyczącego drzew solider. Kolejna o wykreślenie z rysunku planu linii zabudowy w terenie M12 w okolicy KDW-2. I ostatnia uwaga wnosi, aby zmniejszyć powierzchnię, minimalne powierzchnie na oddzielnych działek na zabudowanym zakresie domu wolnostojących również do 400 metrów kwadratowych. Przepraszam, jeszcze jest jedna. To jest o wykreślenie stanu taki, jaki istnieje, natomiast on może być przełomku na przesunięciu.
Tak? To jest tylko element informacji, i w przypadku pozwolenia na budowę i tak jest tylko konsultowane z operatorem tego gazociągu. W istniejącym przebiegu ten rurociąg istnieje, jest tylko wyłączne użytkowanie.
Czy to jest kwestia? Znowu odbudujemy tą. Teraz tak, mamy do opublikowania trzy projekty planów za płcie zachód. Bagry oraz północ. Ja może odczytam jakieś propozycje uwag pojawiły, czy w ogóle nie ma sensu, żeby nie pisać głosów. Siadać się, zobaczyć, czy cały głos. No. Też by się nie dało. Tym bardziej, że pan przewodniczący właśnie nas opuszcza. Ale tylko za trzy minuty, panie radny. Dobrze, no to w takim razie jesteśmy przed odczytaniem i zaopiniowaniem tych trzech projektów planów. Zostawiamy to się. Przerywam posiedzenie i spotkamy się w naszej sesji. Dziękuję.